Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu z godziny 18.15 z telewizji Trwam. Podejmowaliśmy temat inicjatywa społeczna. Przywróćmy krzyż na koronie. Chodzi o koronę na godle naszej ojczyzny, na skroniach orła, tak możemy powiedzieć, orła białego. I chodzi o koronę, mówiąc dokładnie, która jest zakończona. Te pałączki są połączone i na końcu na zwieńczeniu jest krzyż. Znak naszej wiary. Dzisiaj o tym mówiliśmy w telewizji Trwam i nadal ten temat podejmujemy. Nasi goście to już przedstawią w kolejności, już teraz nie wiem jakiej, że wiem, ale w studiu była tutaj inna, mam zapisane. To zacznijmy. Jest pan poseł, wieloletni poseł ziemi gdańskiej, pan poseł Andrzej Jaworski. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam przede wszystkim naszych słuchaczy.
Tak, jest pan Michał Rybiński, wiceprezes Forum Młodej Prawicy.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Kłaniam się, szczęść Boże. Pan mecenas Piotr Żyłko.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy. I pan Hubert Grzegorczyk, wiceprezes stowarzyszenia mygdańsk.pl. To jest taki tytuł, ale także i adres e-mailowy, tak? Z witryny.
Tak jest. Szczęść Boże. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Kłaniam się. Drodzy panowie, bardzo ciekawy temat, ciekawa inicjatywa. Nawet nie wiedzieliśmy, ja przynajmniej się dowiedziałem kilku nowych rzeczy na temat historii polskiego godła, orła białego, z koroną oczywiście tą, o której mówimy, zamkniętą, uwieńczoną krzyżem, znak niezależności, władzy pełnej i tak dalej. O tym zresztą mówiły ustawy. Ta pierwsza z roku 1919, jeżeli mówię ściśle, prawie, ustawa.
Tak jest, zgadza się.
I potem 1956, mówię potem, bo jeszcze był rok 27, kiedy tej koronie obcięto to zakończenie, prawda, to sklepienie z krzyżem. I mówimy o tym, że no, warto byłoby, potrzeba byłoby teraz nawet, mówimy, jest tyle spraw innych, ważnych też, ale nawet i temu aspektowi się przyjrzeć naszego godła. A dlaczego, to prosimy teraz o taki skrót prasowy, dziennikarski dla naszych słuchaczy, którzy dołączyli do nas teraz tego wieczoru, nie słuchali nas w telewizji Trwam, a może tylko tak gdzieś szybko i może weźmy pewne szczegóły jeszcze raz. Bardzo prosimy, mikrofony są otworzone. Zaczynamy od pana posła.
Ja przypomnę, dlaczego w ogóle zaczęliśmy tą naszą akcję, czemu ta inicjatywa. Otóż w czasie rozmów z różnymi osobami w różnych środowiskach zastanawialiśmy się, w jaki sposób uczcić stulecie odzyskania niepodległości. Co zrobić takiego, aby zrobić coś ważnego i coś dobrego, aby zachęcić jak najwięcej Polaków do wspólnej akcji. I biorąc pod uwagę bardzo mocne zaangażowanie wielu środowisk od wielu lat w to, aby był przywrócony krzyż na zamkniętej koronie, na naszym orle, na godle, na herbie, to stwierdziliśmy, że to jest taki dobry moment, aby zrobić właśnie coś dobrego i coś wielkiego. Coś, co może nas zjednoczyć, co może nas też trochę obudzić do dużej akcji społecznej. Akcji, która byłaby właśnie godna tego stulecia odzyskania niepodległości. Jeżeli mówimy o odzyskaniu niepodległości, to od razu kojarzą nam się pewne symbole. Symbol suwerenności, symbol niepodległości, czyli korona zamknięta. I krzyż, nasz tradycyjny znak, pod którym zwyciężaliśmy, który dawał nam nadzieję, który był z nami w najtrudniejszych i najszczęśliwszych naszych chwilach. I dlatego właśnie ta akcja, która ma zachęcić wszystkich Polaków, osoby indywidualne i całe środowiska do tego, aby włączyć się i razem zrobić coś ważnego, coś wielkiego, co przyniesie nam nie tylko satysfakcję, ale także przywróci to, co przez całe setki lat było dla Polaków ważne, za co Polacy walczyli, przelewali krew, oddawali życie, tracili majątki, byli zsyłani, co było jednak tym, za co warto właśnie było te wszystkie ofiary ponosić.
Tutaj jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówił pan prezes przed chwilą, należy też wskazać czy wspomnieć, że akcja nie jest jednowymiarowa. Ma też dodatkowe elementy, które miałyby za zadanie też uporządkować i wprowadzić pewien system znaków państwowych i uporządkować wizerunek Orła Białego. Także uzupełnić pewnego rodzaju braki, które posiadał obecnie obowiązująca ustawa. Dlatego, że nasz program, czy nasza akcja, oprócz wprowadzenia takiego wizerunku korony właśnie zamkniętej z krzyżem, zwieńczonej krzyżem, także ma na celu zamknięcie pewnej historycznej luki, która wytworzyła się po 1939 roku i tak na dobrą sprawę trwa do chwili obecnej. Mało osób sobie zdaje sprawę, że ustawa z 1919 roku nie wprowadzała jednego godła czy jednego znaku naszego państwa, ale wprowadzała ich trzy. W dzisiejszej ustawie właściwie znajdujemy tylko jeden. I opis, część opisową pieczęci Rzeczpospolitej, natomiast brakuje jeszcze znaku graficznego tej pieczęci oraz brakuje tego trzeciego elementu, którym była i właściwie jest tylko gdzieś tam przesunięta w inny rejon, chorągiew Rzeczpospolitej Polskiej. Ona została przywrócona po okresie zaborów właśnie tą ustawą z 1919 roku. Natomiast po II wojnie światowej dekretem z 1955 została z niego usunięta, więc sama akcja oprócz właśnie przywrócenia tego wizerunku tej korony także ma na celu jakby przywrócenie naturalnego porządku i tradycyjnego porządku w zakresie symboli narodowych przez właśnie powrót do tej tradycji II Rzeczpospolitej Polskiej i wprowadzenia tego pełnego tradycyjnego naszego systemu znaków państwowych.
Nasza inicjatywa ma wymiar na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim chcemy przywrócić w pełni krzyż w sferze publicznej, no bo on przez wieki znajdował się w herbach polskich, znajduje się w wielu miastach jako symbol tych miast, jako herb tych miast, natomiast nie znajduje się w najważniejszym tym znaku, jakim jest herb, godło Rzeczypospolitej Polskiej. Przez wieki on tam się znajdował, natomiast niestety został usunięty w 1927 roku, natomiast nie został przywrócony w 1989 roku. Ja przypomnę, że wtedy trwały rozmowy na tym, w jaki sposób ma wyglądać nasz herb i zdecydowano się tylko i wyłącznie przywrócić koronę otwartą, zapominając o tym, że nieodzownym symbolem polskiej tradycji, polskiej tożsamości, polskiej kultury, polskiej polskości, tak powiedziałbym, jest właśnie symbol wiary, symbol krzyża, który ma wymiar ogromny dla całego społeczeństwa polskiego. My przez wiele okresów jednoczyliśmy się przy krzyżu, ale też to jest ten symbol, który nie tylko jest charakterystyczny dla naszej wiary, ale również jako pewnego rodzaju symbol polskiej państwowości. I uważamy, że ten symbol należy jak najszybciej wprowadzić. A że mamy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i rozpoczęła się dyskusja publiczna zainicjowana tak naprawdę przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to postanowiliśmy włączyć się do tej dyskusji. Chcemy także, aby poza krzyżem były wprowadzone inne, że tak powiem, ważne rzeczy z punktu widzenia heraldycznego. Chcemy przywrócić orła, który jest orłem tradycyjnym, polskim, nawiązujący do polskiej historii, do orłów poszczególnych królów Rzeczpospolitej Polskiej, Królestwa Polskiego. Chcemy również dokładnie określić, tak jak to powinno być według zasad heraldycznych, wszelkiego rodzaju kwestie związane z herbem i zarówno kolor czerwieni, czy też odcień złota, ale też naprawić to, co niestety zostało popsute w 1997 roku, a mianowicie wprowadzając konstytucję, ten ustawodawca popełnił ogromny błąd pod względem heraldycznym, bowiem w Konstytucji jest mowa o godle, a godłem jest tylko i wyłącznie orzeł. Natomiast została pominięta kwestia herbu. A tak naprawdę my posługujemy się na co dzień herbem, bo herb to nie jest tylko sam orzeł, ale to jest herb, to jest orzeł znajdujący się w tarczy herbowej, czyli w tym czerwonym kolorze. Te zmiany, które chcemy wprowadzić, uważamy, że powinny zostać wprowadzone w przyszłym roku, bowiem będziemy mieli 100 lat od tego, jak został przywrócony w II Rzeczypospolitej Polskiej orzeł właśnie z koroną zamkniętą, która świadczyła o naszej suwerenności, i zwieńczony on był krzyżem.
No właśnie, w nawiązaniu do tego, co mówił Hubert Grzegorczyk, w przyszłym roku, 1 sierpnia, mija 100 lat od wprowadzenia tego orła z zamkniętą koroną, zwieńczoną krzyżem, i w naszej ocenie jest to świetny moment, żeby na takie zmiany w tym czasie też prowadzić. Mamy nadzieję, że do tego czasu uda nam się zebrać wymaganą liczbę podpisów, zrobić szerokie konsultacje społeczne, zrobić konsultacje z heraldykami, z historykami sztuki i przygotować właściwy wizerunek orła w koronie zwieńczonej krzyżem. Trzeba też wspomnieć, że nasza inicjatywa nie jest jakby pierwszą inicjatywą przywrócenia tej zamkniętej korony z krzyżem. Wcześniej pojawiały się takie inicjatywy oddolne. Tą chęć przywrócenia tego wcześniejszego wizerunku orła jest także widoczna na przykład na odzieży patriotycznej, która jest teraz bardzo popularna wśród młodzieży, ale też wśród osób starszych. Ludzie się tego nie wstydzą, wręcz przeciwnie. Ta symbolika zyskuje coraz większą popularność i to też trzeba się wsłuchać w głos społeczeństwa. Stąd nasza akcja, stąd chcemy, żeby jak największa liczba osób się z nami skonsultowała. Mamy nadzieję, że przy takim wspólnym zastanowieniu się będzie możliwość jakby wypracowania najlepszej koncepcji orła. Nie upieramy się przy tym, czy to ma być taki czy inny wizerunek. Są główne założenia, natomiast co do szczegółów należy też właśnie wsłuchać się w głos społeczeństwa, heraldyków i historyków sztuki.
No właśnie, to jeszcze tak ktoś dopowie?
Pan poseł? Ja właśnie tylko dodam, że to jest ważne, bo czasami osoby, które komentują naszą akcję, mimo że jest ona dopiero od kilku dni, mówią, że nie podoba im się właśnie ten orzeł z 1919 roku, że dobrze byłoby dokonać jakichś zmian i tak dalej, i tak dalej. My to bardzo mocno podkreślamy, że najważniejsze to, co chcemy osiągnąć, to powrót do dwóch symboli, które są dla nas niezmiernie istotne, bo to, że mamy białego orła, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To, że chcemy, żeby była korona, też myślę, że mało kto ma jakieś wątpliwości. Ale jeżeli ta korona ma być, to niech ona będzie właśnie koroną suwerenną, koroną zamkniętą. I jeżeli już ta korona ma być, to chcemy, aby na tej koronie był krzyż, ponieważ korona z krzyżem była od samego początku ważna dla naszego narodu. To była korona, która służyła do koronacji naszych władców. To była korona, która znajdowała się na naszych sztandarach, która znajdowała się w wielu miejscach pokazujących naszą tożsamość, naszą tradycję i naszą historię.
I co się okazuje, że no to nie jest taka tylko sprawa jakiegoś smaku czy pewnego poczucia dopełnienia, bo sprawa dotyczy i historii, i teraźniejszości. Nawet dowiedzieliśmy się, nie wiem, czy to już padło, bo tak dużo i głosów i wtedy, i teraz, w czasie audycji, ale ten orzeł pozostał jeszcze w herbie, tak można powiedzieć, no, jako symbol, znak tutaj duszpasterstwa wojskowego, prawda? Ten właśnie z koroną zapełniono, i pozostał on, no, jeśli chodzi o tutaj biskupa polowego, Wojska Polskiego, Ordynariatu Polowego.
Tak, ten wizerunek właśnie tego orła przywróconego w 1919 roku, on nie tylko przewija się na przykład w tradycji wojskowej, ale go można znaleźć także w innych miejscach. On widnieje na przykład w herbach czy znakach niektórych uniwersytetów. Same znaki Wojska Polskiego też odwołują się właśnie do tej pierwotnej naszej tradycji wprowadzonej tą pierwszą ustawą, którą trzeba to powiedzmy powtarzać, że jest jakby fundamentalną rzeczą, jeżeli chodzi w ogóle o nasze znaki narodowe i symbole, ponieważ w momencie jej wprowadzania, po wielu, wielu latach braku państwowości po zaborach, przygotowano projekt i ustawę, która jakby w pełni i całościowo regulowała tą kwestię. Tak jak już wcześniej wspominałem, wprowadzała logiczny, zwarty system oznaczeń państwowych w zakresie takim opisowym, natomiast jej największą bolączką było to, że była po prostu, miała być ustawą tymczasową. W momencie, kiedy Rzeczpospolita Polska po ustaleniu granic miano ten wizerunek jakby uporządkować i zmienić, no dokonano tego dopiero w 1927 roku, no wprowadzając wizerunek Orła Białego, który przetrwał do dzisiejszych czasów. Ten wizerunek w tym okresie od 27 roku aż do chwili obecnej podlegał pewnym zmianom, ale tak na dobrą sprawę no został wprowadzony w tym czasie i oprócz zdjęcia korony w Rzeczpospolitej Ludowej i później przywrócenia już w III Rzeczpospolitej, no ten wizerunek nie uległ zmianie. Natomiast to, co wszyscy w momencie jego wprowadzania podkreślali, że ten nowy wizerunek z 27 roku, no czegoś mu brakuje, tak? Że nie odpowiada, nie niesie za sobą żadnej idei, z którą wiązał się z kolei poprzedni wizerunek. Były po prostu pojawiły się pewnego rodzaju kontrowersje z nim związane i tak dalej, i tak dalej, gdzie mówiono, że nie odpowiada naturze naszego patriotyzmu i właśnie przez pozbycie się z niego tych takich tradycyjnych elementów no upatrywano też, doszukiwano się różnych też tam podtekstów, jeżeli chodzi o jego symbolikę i od 27 roku no po prostu jest z tym wizerunkiem, jest po prostu problem.
Właśnie. Przepraszam, a powiedzmy jeszcze tak, że to jest inicjatywa społeczna i także charakter pracy panów ma, przepraszam, charakter społeczny. To znaczy, dajecie swój czas, swoje środki, no wszystko, bo to jest wyrobione prywatnie, tak można powiedzieć, czyli bez jak się mówi, non-profit, prawda, tylko dla chwały, dla sprawy, dla historii, dla symbolu polskiego, pięknego.
Bez zaangażowania osobistego nie można zrobić nic dobrego. To wymaga trudu. Im więcej trudu, tym te sprawy są bardziej wartościowe. I to, co nas cieszy, to jest to, że włącza się w tą akcję coraz więcej środowisk, coraz więcej osób. Mam nadzieję, że połączy się z nami pan Maciej Motor-Grelok, który był jako prezes Podhalan, Zrzeszenia Podhalańskiego, w jednym z pierwszych inicjatorów właśnie tej akcji. Dzisiaj bardzo serdecznie pragniemy podziękować księdzu infołatowi Ryneszowi Skubisiowi, który postanowił, że ta nasza akcja będzie także popierana przez ruch Europa Christi, że koła tego ruchu także będą się włączać w naszą akcję, będą nam pomagać. Dziękuję tym wszystkim osobom, które piszą do nas na maila, czy telefonują, przysyłają SMS-y, że chcą być właśnie takimi lokalnymi wolontariuszami, koordynatorami tej naszej akcji. To jest ważne dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że aby osiągnąć nasz cel, musimy zjednoczyć jak najwięcej osób, którym na tym zależy tak samo jak nam. I tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że jest oddolne przekonanie Polaków do tego, aby właśnie ta akcja mogła wejść na wyższy pułap, to dopiero wtedy przystąpimy już do skoordynowanej akcji, która ma zakończyć się właśnie sukcesem polegającym na tym, że przedstawimy konkretne rozwiązanie prawne.
Ale nasza inicjatywa też płynie z takiej potrzeby serca, bowiem znamy się już troszkę czasu, tutaj wszyscy siedzący, współpracujemy ze sobą na różnych płaszczyznach i każdy z nas ma identyczne, tożsame poglądy i własne zachowania. Organizujemy wiele inicjatyw patriotycznych. Wspólnie uczestniczymy w wielu wydarzeniach religijnych, nie tylko w Gdańsku, ale również i poza granicami Trójmiasta, w całej Polsce. Jesteśmy przyjaciółmi, którzy chcą zrobić coś dobrego, coś wspólnego i połączyć środowiska, które to również przez wiele ostatnich lat chciały doprowadzić do wprowadzenia czy przywrócenia krzyża w herbie Polski, natomiast nie udało im się z różnych przyczyn. Nie chcemy tych przyczyn jak gdyby analizować i tutaj opowiadać o nich, bo to nie o to chodzi. My chcemy wszystkich połączyć, dlatego rozpoczynamy właśnie w ten sposób. My teraz nie zbieramy podpisów pod inicjatywą obywatelską. Najpierw chcemy odwiedzić wiele miast w Polsce. Chcemy tam wygłosić prelekcje. Chcemy zebrać odpowiednią liczbę osób zaangażowanych. Wszystkich, którzy tak naprawdę chcą być z nami, zachęcamy do tej współpracy. I co ogromnie cieszy, że po naszej na przykład audycji parę godzin temu na antenie TV Trwam, już dostaliśmy ogromną ilość nowych maili. Już były wykonywane telefony na numer, który został podany przez pana posła Andrzeja Jaworskiego i coraz więcej osób się będzie włączało. Dlatego ja osobiście i my wszyscy tak naprawdę ogromnie dziękujemy rodzinie Radia Maryja za to, że tak bardzo włączyła się w tę inicjatywę, że razem z nami środowisko toruńskie i tak naprawdę koła chcą przywrócić krzyż z powrotem do tej tradycji polskiej, do polskiej państwowości, do naszej tożsamości narodowej, do tego, żeby ten krzyż był symbolem właśnie naszej ojczyzny. Wszyscy, którzy chcą włączyć się, ja zapraszam serdecznie do tego, aby skontaktowali się z nami. Można do nas wysłać maila, zgłoszenia na adres biuro@jaworski.info lub też mygdańsk.pl@gmail.com biuro@jaworski.info lub też mygdańsk.pl@gmail.com. Zachęcam też również do telefonowania do nas pod numerem 502-227-746. 502-227-746. Jeżeli ktoś słucha nas dzisiaj, to również zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej www.zmieniamypolskę.pl. Na tej stronie internetowej będziemy opowiadać o naszej inicjatywie. Będziemy zdawać relacje wszystkim zainteresowanym i opinii publicznej o tym, w jakim toku idą nasze prace. Zachęcamy również do współpracy heraldyków. Różne środowiska i narodowe, i patriotyczne, i kościelne. Tak naprawdę jest to inicjatywa ogólnopolska i to, co powiedział pan poseł Andrzej Jaworski, inicjatywa, która ma społecznie uświęcić 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tak, jest to też ciekawa rzecz, bo z jednej strony oczywiście inicjatywa społeczna, z drugiej strony popatrzmy, taki może to być ciekawy promierz, tak, kto się boi. Nie jest, nawet i o proweniencji prawicowej, pochodzeniu prawicowej, jakiejś tam działalności przez lata, teraz boi się tego, żeby ten krzyż pojawił się na najważniejszym, prawda, znaku polskim. Korona uwieńczona krzyżem, zakończona, pełna, znak niezależności, niepodległości i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, to nie jest tajemnicą, że środowiska masońskie były przeciwko temu w latach 20., że prawdopodobnie bardzo mocno przyczyniły się, że tę ustawę wprowadzono i zmieniono ten znak, że tą koronę otwarto, chociaż została jeszcze przynajmniej połowa. Natomiast no teraz jako takiej masonerii nie mamy wśród decydujących losami naszej ojczyzny, prawda? Raczej wszyscy mówią, tak mi dopomóż Bóg przy przysiędze, więc powinno być z jednej strony łatwo przeprowadzić taką akcję. No ale z drugiej strony są jakieś takie nie do przydechy, prawda? Jak to się mówi językiem takim
dziennikarskim. Że są przydechy, ale jest też niezrozumienie albo nawet niechęć wśród osób, które wydawałoby się, że powinny bardziej tutaj być wyczulone, aby właśnie poprzeć albo przynajmniej na początku skontaktować się i spytać się, o co w tej akcji chodzi, bo jeżeli jeden z czołowych posłów Solidarnej Polski mówi, że on tej akcji nie będzie popierał, bo krzyż w tym momencie może wzbudzić kontrowersje, albo nowo wybrany radny Prawa i Sprawiedliwości, zarazem członek akcji katolickiej, rozsyła SMS-y, że może nie warto się w to angażować, bo nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. To jest z jednej strony niepoważne, a z drugiej strony pokazuje albo niezrozumienie, albo obawę, albo jakąś próbę dogadania się z właśnie tylko pytanie z kim. No, z kimś, kto ma inne poglądy i jest przeciwko symbolowi krzyża w miejscu publicznym. Ja pamiętam, że kilka lat temu musieliśmy bardzo mocno walczyć i bronić właśnie naszych wartości przed jakimiś dziwnymi próbami wprowadzania porządku w Polsce przez środowiska liberalne, masońskie z Europy Zachodniej. A dzisiaj być może niektórzy próbują właśnie iść w tym kierunku, co wtedy próbowano w Europie robić, kiedy próbowano wymawiać, że symbol krzyża, to było nie tak dawno temu, no kilka lat temu, 4 lata bodajże, kiedy próbowano wyeliminować krzyże z wież kościołów, z miejsc publicznych, kiedy próbowano wyeliminować z miejsc publicznych także inne symbole w mniejszej wagi.
Że chyżo robiono na przykład w restauracji, jak kawiarni z kościołów, bo już był pusty, bo ktoś, bo wiadomo, upadek wiary, a to od razu z wielką chęcią zarządy miast europejskich, bo w
dokładnie.
Polsce, Bogu dzięki, nie, oddawano kościoły do sekralizacji, do dyskotek paskudnych różnych, takich, nie chcę teraz reklamować. Natomiast, no cóż...
Ale w Polsce pamiętamy, że też były obrazobójcze
przedstawienia.
Nie wystarczy
tylko modlić się i wierzyć w pokoju swoim i w domu, prawda? Czasem trzeba troszeczkę się wybić na odwagę i powiedzieć.
I zadziałać, tym bardziej, że widzimy, że tutaj cały czas próbuje się w Polsce też wprowadzać różnymi drzwiami ideologię gender, także za pieniądze publiczne, więc czasami warto się określić, czasami warto powiedzieć, kim się jest i w co się wierzy. Nasza akcja nie jest aż tak mocno rozgrzewająca atmosferę, jak kwestia obrony życia, która też jest dla nas ważna i o czym też wielokrotnie mówimy. Ale tutaj trzeba być jednoznacznym. Albo jest się za obroną życia, albo jest się przeciwko w życiu. Natomiast w tym przypadku nasza akcja, ten ruch społeczny ma zupełnie inny charakter. To jest coś, co jest rzeczywiście wyborem, coś, o czym można dyskutować, ale warto właśnie w tych dyskusjach podnosić i zarówno te elementy heraldyczne, historyczne, ale także te ideologiczne dotyczące właśnie wiary, tradycji i też tego symbolu, który był bardzo ważny dla nas i za który Polacy oddawali życie, tracili majątek.
A nie jest, on przypomnijmy też czas, nie jest to jakaś nowość, że nagle coś wymyślamy, tylko po prostu wracamy do korzeni, wracamy do Polski niepodległej, a wracamy także do Polski przedrozbiorowej, bo tak się złożył ten orzeł, to jest ten z tymi skrzydłami wyciągniętymi w górę, no i ta korona królestwa przecież polskiego, które istniało, no wiemy. Nawet na chorągwiach, jakbyśmy nie mówili Stanisława Augusta Poniatowskiego, tak nieudanego króla, pojawił się ten piękny symbol w tej odsłonie. Mamy teraz połączenie z wymienionym już panem prezesem długoletnim Związku Podhala, Maciejem Motorem Grelakiem. Witamy serdecznie, panie prezesie.
I tam pięknie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, tak może w skrócie, to co właśnie dzisiaj o tej inicjatywie mówimy, kiedyś zrodziło się w kręgu no, bardzo mocnych patriotów polskich, a więc kręgu Podhalan, którzy w Polsce za granicą ciągle pamiętają o tym, że Bóg, honor, ojczyzna to są bardzo ważne sprawy w życiu, najważniejsze. I to u was powstała ta myśl kiedyś. Jak to wyglądało?
Tak, u nas ojciec przed momentem wypowiedział te słowa Bóg, honor, ojczyzna. Jesteśmy świeżo po rekolekcjach góralskich, które Związek Podhalanie prowadzą. W tym roku były pod takim właśnie hasłem. Jest to takie naturalne wśród nas, górali, wśród Podhalan, że zawsze o te sprawy zabiegamy i uważamy to za najważniejszy nasz obowiązek dbać o wiarę i dbać o naszą ojczyznę. Przecież nasz święty, którego uważamy za patrona Związku Podhalan, który tak tyle słów ciepłych powiedział o góralach, powiedział nam w 97 święty Jan Paweł II, na was zawsze można liczyć. Więc myśmy podjęli taką inicjatywę na przełomie 2010, oczywiście dużo wcześniej przygotowując się, 2010-2011, aby podjąć akcję przywrócenia krzyża w godle Polski. Oczywiście dużo o tym dyskutowaliśmy wśród swojej dużej organizacji, bo skupiamy górali, to jest około 20 tysięcy członków od Cieszyna, od Olzy aż tutaj po Bieszczady, ale rozmawialiśmy o tym i przygotowaliśmy się do tego, jak to przeprowadzić. Chcieliśmy po prostu podjąć to, co też dziś się mówi tutaj w dzisiejszej audycji, że końcowym efektem będzie inicjatywa zbierania podpisów, aby podjąć taką uchwałę, znaczy przedstawić Sejmowi podpisy, aby podjął uchwałę w tej sprawie. No nie udało nam się to, no spotkaliśmy się troszeczkę, mamy doświadczenie już, z którym się możemy teraz podzielić, oczywiście nie poddaliśmy się, ale spotkaliśmy się z dużym takim troszeczkę zniechęceniem, bo tak ktoś mówi tutaj, no kto może być przeciw. No jest wiele środowisk w Polsce, które są dalej przeciwne temu, aby krzyż był w przestrzeni publicznej, a szczególnie w tak ważnym sprawie jak godło. No i żeśmy troszeczkę zrezygnowali, ale nie pozbawiliśmy się tej myśli, aby działać w tym kierunku, dlatego odezwaliśmy się. Ja odezwałem się zaraz, jak taką inicjatywę wskrzesił pan Andrzej Jaworski.
Właśnie, ten odzew panie jest Maciej. Bardzo ważny. Tak, pan poseł teraz, tak?
Bardzo dziękujemy właśnie za to, że w momencie, kiedy odbyliśmy pierwsze spotkanie oficjalne w Gdańsku, kiedy powiedzieliśmy sobie, że właściwie ruszamy, i zamieściliśmy pierwszy wpis na Twitterze, to tak naprawdę kilka minut później pierwszą osobą, która pozytywnie zadziałała, odpowiedziała, że chce się włączyć i że chce nam pomagać, był właśnie pan prezes Maciej Motor Gralog, więc to też jest jakiś taki znak opatrzny, że w tym momencie też był na komunikatorze społecznym, też postanowił napisać i do tej naszej akcji się przyłączyć, tak że panie prezesie, panie Macieju, bardzo za to dziękujemy.
Ale też no, jesteśmy gotowi po dzisiejszej, jeśli można jeszcze, po dzisiejszej audycji w telewizji Trwam. Też przeprowadziłem już kilka rozmów, ludzie zgłaszali się do mnie, wiele tutaj na południu Polski organizacji wyraża chęć pomocy właśnie w tej kwestii. Jest to bardzo ważna dla nich rzecz, nie będę wymieniał, zgłosiło się Towarzystwo Oświatowe Beskidzkie, Liga Ziem Górskich, no Związek Podhalan, organizacja, która tu, no można powiedzieć, dominuje, jest dużą, ma potężne struktury, także jesteśmy gotowi i wiele prywatnych osób, jesteśmy gotowi, aby pomagać i uczestniczyć w tej społecznej inicjatywie.
Panie Maciu, jakby pan jeszcze powtórzył co pan mówił w części telewizyjnej o krzyżu, bo to z pana z ust tak lepiej wybrzmiewa.
No tak, bardzo ważna rzecz, bo przecież do nas, my tutaj mamy krzyż Jest to nasz krzyż wszystkich Polaków, ale górale szczególnie dbają o niego. Był nakręcony taki film na stulecie wybudowania krzyża na Giewoncie. Było to bardzo znamienny tytuł, 1825 kilogramów wiary. I ta wiara właśnie w nas jest o tym, jak górale wynosili to na własnych barkach, te elementy krzyża, wszystko potrzebne do budowy. I o tym krzyżu i w ogóle o krzyżu w naszym życiu górali i Polaków, bo przecież górale to przede wszystkim Polacy, powiedział do nas w 97 roku, 6 czerwca, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, niech krzyż przypomni o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Myślę, że to są słowa, które no, są podsumowaniem wszystkiego, co w tym temacie. Ja jeszcze dodam jedną z podstawowych rzeczy. Kiedy otrzymałem zaproszenie od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uroczystości stulecia ostatnio odbywające się, no to jest tam przecież logo, godło umieszczone tych uroczystości stulecia odzyskania niepodległości. Jest właśnie ten krzyż, ten orzeł z krzyżem w koronie, o którym właśnie mówimy. Właśnie ten z 1919 roku. To już jest też jakiś znak, że no, jesteśmy jakby, myślę, na dobrej drodze.
Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Pozdrawiamy. No i wszystkie w tym temacie też w tej akcji ręce razem. Niech wiatr od morza i ciepły, gorący wiatr z Halnego Podhala, prawda, połączy się razem. Niech wyjdzie nam ta inicjatywa.
Gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i gości, i ojca w studio Radia Maria. Serdeczne pozdrowienia od gór.
Pod gór Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Tak, chociaż mówią, że halny wiatr działa na nerwy. Ludzie są nerwowi wtedy, ale może ten od morza uspokoi i taka się stworzy dobra mieszanka. Natomiast, bo to jest bardzo patriotyczna i spokojna inicjatywa. Nie będziecie ani nawoływać, ani robić jakieś tam, prawda, po prostu spotykać. Taka praca u podstaw, taka organiczna, taka tłumaczenie, prawda, rozmowa. No bo to nie ma się za gardła tutaj złapać za co, no bo w sumie to Polska jest jedna i patriotyzm wyraża się w różnych elementach. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, nie będziemy się spierać, no ale jeżeli można, jeżeli to naprawdę tak dużo nie kosztuje, tylko zebranie podpisów i przegłosowanie, no to będzie pokazane też takie oblicze, że razem możemy wiele, prawda, nawet w takim temacie jak godło, bo rzeczywiście mówmy co chcemy, jak się mówi potocznie, ale no gdyby nie ta korona teraz, no to byłby ten sam orzeł, co widzimy go kiedyś w PRL-u, tylko doszła mu ta korona złota, prawda? Ten cały wizerunek jest podobny. Ale mamy jeszcze kolejny telefon specjalny, jest z nami ojciec dyrektor.
Nie wiem dlaczego specjalny, ale no. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria za wszystko.
Często nie słychać tego ojca dyrektora poza programem.
Poza anteną. Dziękuję, tak. Pozdrawiam serdecznie i po prostu dziękuję bardzo i gratuluję. Cieszę się, że ludzie jednoczą się wokół naszej historii, wokół naszej tożsamości. To jest to. Krzyż. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Mówił Mickiewicz. I właśnie o to chodzi. Dobrze to robicie państwo, jak słucham i tak dostaję więcej optymizmu. Także nawzajem tak to tworzymy. I wszyscy Polacy, tak trzeba odnowić Polskę. Pod krzyżem, pod znakiem orła naszego. I to takiego orła, nie tego sowieckiego, co nam tam przecież to nam tak zrobili, prawda? Te gwiazdy gdzieś tam, to wszystko to było takie, dajcie spokój. No ale przeżyliśmy to też i trzeba iść dalej. I gratulacje, że to z Gdańska, że to wychodzi. Tak. Z Gdańska czasem wychodzą bardzo dobre takie, no, idę, ten wiatr od morza dobry. Bogu dzięki. Ale jeszcze jedno. Byłem chwilę, tam trwa bal niepodległości w naszej uczelni. Studenci to zrobili. Ja wszedłem w trakcie, bo musiałem jeszcze być w radiu. Naprawdę wzruszające. Przepięknie to zrobili. Przepięknie. Gdy przyszedłem, to właśnie mówili, od pierwszego hymnu zaczynamy i zaśpiewali Bogu Rodzice mocno. I później i obecny hymn, i jeszcze Polska nie zginęła. A później piękny polonez. No i w międzyczasie przerwali ten bal, bo 21, a więc apel jasnogórski. Jestem tylko zbudowanym. To jest pięknie, tańczą, poubierali się bardzo, tak powiedziałbym, no bardzo świętnie, tak galowo. Tak, to dobre rzeczy są. Trzeba jeszcze młodzieży chowanie, żeby było, to wtedy Polska się odrodzi. Trzeba odrodzić Polskę. Nie wystarczą tylko takie jedno, takie jakieś akcje. Trzeba iść szerzej jeszcze. Właśnie odrzucić ten marksizm. Odrzucić to, co szkodziło nam i szkodzi światu. Ten marksizm, mówią neomarksizm, on wchodzi, jest coraz bardziej w świecie i w Europie. I w Europie, kochani, Unia Europejska jest marksistowska, to jest lewactwo. Gdybyśmy tak popatrzyli nawet na przywódców, prawda, po nazwiskach, to są owoce, one bardzo ujawniły się mocno w 1968 roku na uczelniach też europejskich, później amerykańskie. I to jest na uczelniach, to jest u nas w Polsce. Panie pośle Andrzeju, robimy to sympozjum, prawda?
Tak.
Odnośnie uczelni, to tak przy okazji, bo to trzeba wszystko odnowić. Uczelnie w Polsce mają w dużej mierze jeszcze marksizm. Mają marksistowskich mistrzów. Ci ludzie uczą. To jest nieraz przerażające, jakie poglądy na wielkich uniwersytetach. Jest na uniwersytetach jest ta ideologia gender, ona wypływa z marksizmu. Tak. No i oni dostają ogromne pieniądze na formowanie albo deformowanie również młodzieży. Dostają ogromne. Jak to działa, w którym kierunku idzie, to pamiętam te jakieś zachowania, jakieś zaskakujące, takie powiedziałbym do przemocy nawet prowadzące, takie Uniwersytet Warszawski chyba to robił. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, pod siedzibę arcybiskupów warszawskich poszli, tam bili w te drzwi do pałacu arcybiskupów warszawskich. W tym pałacu był przecież również kardynał Wyszyński. I oni tam przyszli. Co to jest? Właśnie przeciwko życiu. Te hasła, te zachowania i tak dalej. Bardzo ordynarne. To są konsekwencje tego działania. I na uniwersytetach. Popatrzmy w szkołach. Ten chociażby Czarny Piątek w szkołach. To są te, powiedziałbym, te rewolucyjne działania lewackie. Popatrzmy, jak chcieli Polskę odrodzić, to co robili, szkoły zakładali. uczelnie zakładali i dobrze kształcili, dobrze formowali. U nas niby chcemy dobrej zmiany, ale co jest ze szkołami? Co jest z uniwersytetami, ze szkołami wyższymi? Orban miał odwagę podziękować Sorosowi z jego pomysłami lewackimi, żeby podziękować mu za jego te działania na Węgrzech. Orban miał odwagę wycofać tak zwane studia genderowe, bo cóż to za studia? A u nas w Polsce są. Są na uniwersytetach, to co wiem, to na większości uniwersytetów, jeżeli nie na wszystkich. To wchodzi. Zobaczmy, jakie są rezultaty tego, jak to wchodzi w Kościół. Warto czytać pana redaktora Grzegorza Górnego, o tym pisze. Jak to walczy, to było kiedyś poza Kościołem, a teraz już wchodzi w Kościół. Ilu już do tego stopnia te uniwersytety, powiedziałbym, no, które nazywały się katolickie i to weszło w te uniwersytety w różnych krajach. I ilu teraz jest nie tylko świeckich, ale duchownych za nienormalnościami, nawet za homoseksualizmem, a więc zniszczeniem rodziny. I dlatego uczelnie, szkoły, to wychowywać. Tu strzec, niestety za mało jeszcze ludzi to czuje. Często rodzice tak zostawiają tam dzieciom, niech wybierają i tak dalej. No, także to jest i to bardzo dobrze. Pod tym krzyżem, pod tym znakiem i to, co Jan Paweł II powiedział właśnie w Zakopanem, o krzyżu. Nie bójmy się tego i trzeba pchać. Trzeba to pchać do przodu i nie oglądać się na nikogo. A tych, którzy mówią polityków, że są prawicą, to sprawdzać. Sprawdzać. No. Bo to jest różnie to bywa. Jest dużo szlachetnych ludzi, ale jest dużo też no, takich dziwnych rzeczy. No i na koniec, tak ucieszyliście mnie panowie, taka drobnostka, przywieźliście w prezencie kawy od kogoś, nie wiem, od tego...
Pomorza, ojcze.
Proszę?
Z Pomorza.
Z Pomorza, ale ja dopiero zobaczyłem w akademikach, bo wziąłem paczkę tej kawy, mówię, rozdam studentom. Patrzę, a taka na tej kawie jest taki znak, naklejka i tam Polska, prawda, coś takie w stylu Polski, biało-czerwona i pisze kawa polska i alleluja i do przodu. To może tym akcentem tak dziękuję. Właśnie alleluja i do przodu i do działania. Tak jest. Idziemy dalej i zapraszamy przy okazji tych, którzy prowadzą prywatne uczelnie na spotkanie nasze 8 grudnia w uroczystość niepokalana. I ona ściera głowę węża. Tak o godzinie 10 robimy taką konferencję żeby się naradzić z uczelni prywatnych. W związku z tym, że te uczelnie wszystkie są opłacane, płacą na te uczelnie, daje rząd pieniądze na te również lewackie uczelnie, lewackie. Nigdy nie wyjdziemy z tego zła, które zrobiło tyle krzywdy Polsce, jeżeli będą się w lewackich uczelniach ludzie przygotowywać do życia. To nigdy nie wyjdziemy. Także to jest też pytanie do ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nie wystarczy mówić, że się jest prawicą, tylko trzeba rzeczywiście prawo, nie stare marksizmy wspierać. I my właśnie robimy to sympozjum po to, tą konferencję, żeby się jakoś tu naradzać, żeby uczelnie prywatne, żeby może inaczej, żeby za studentem szły pieniądze, bony edukacyjne dla wszystkich. I żeby nie było tej niesprawiedliwości, że jeżeli ktoś jest w prywatnej uczelni, która też służy dla Polski, że on musi zapłacić za to czesne, a tam się nie płaci na tych lewackich. A tu się płaci. To znaczy jest kara, to jest rodzaj kary dla tych, którzy idą na takie uczelnie. To jest kara za to, że idzie do dobrej uczelni. No to jest nienormalne i to nie jest sprawiedliwe. To nie jest sprawiedliwe i wszyscy ludzie mają godność taką samą i studenci jedni i drudzy to jest młodzież polska i trzeba im wszystkim pomóc, a nie przeciwstawiać sobie. To jest także to tak a propos. Wracam do tego. Pod tym krzyżem i pod tym znakiem to wiemy, jak powinniśmy się zachowywać. Dziękuję. Gratuluję. Cieszę się, że robicie panowie coś. Ojcze. Cieszę się. Tylko żeby ludzie wszyscy. Ja jestem Polakiem. Jestem dumny z tego. A więc orzeł. I orzeł nie ten komunistyczny, co tam spaskudzili go, tylko wracajmy do źródła. Właśnie sprzed 100 lat. To bardzo dobrze by było. No. Zatem dziękuję.
Dziękujemy ojcze także za te miłe słowa. Ja tylko podam, że konferencja ma tytuł Bon edukacyjny dla studentów i tak jak ojciec dyrektor mówił, chcemy, aby osoby z prywatnych uczelni, zarówno rektorzy, założyciele, ale także studenci mogli wziąć udział w dyskusji na temat tego, w jaki sposób właśnie młodzi ludzie, którzy chcą studiować na studiach prywatnych, na studiach katolickich, tam, gdzie lepiej się czują, mogli to także robić bezpłatnie, bo tutaj no, jest ta równość konstytucyjna i trzeba także do tej równości dążyć, żeby nikt nie był wykluczony, nikt nie był inaczej, czyli gorzej traktowany.
Tak, i to, co mówił ojciec dyrektor i to, co mówimy, warto też pomyśleć, że to jest specjalny symbol, ten pierwszy orzeł właśnie z roku 1919. Tutaj pan mecenas mi zostawił taki oczywiście raport, dokument z 1956 roku, rząd niepodległościowy na wychodźstwie w Anglii. I tutaj może dwa zdania. W encyklopedii wojskowej czytamy, są ryciny orła z pieczęcią Kazimierza Wielkiego z krzyżem na koronie i orła Jagiellońskiego z umieszczonym ponad głową orła oddzielnie koroną z krzyżem. Orła z chorągwi króla Stanisława z krzyżem na koronie. Czyli to nie jest jakieś widzimisię, to nie wzięło się, prawda, nie wiadomo skąd, bo taka była jakaś potrzeba, prawda, chwili, czy jakaś maniera, tylko po prostu to było używane wcześniej przez władców polskich, wielkich władców, bo Jagiellonowie przecież to był największy, najwspanialszy okres w historii Polski. I jeszcze przed dniem 11 listopada czytamy w tym raporcie 1918 roku, a więc przed dniem oficjalnie przyjętym, jako chwila odzyskania wolności i utworzenia państwa polskiego był używany orzeł państwowy Polski z koroną, z krzyżem. Ustalenie godła państwowego w 1927 było poprzedzone konkursem, przy czym Rada Ministrów zatwierdziła projekt, który uzyskał na tym konkursie pierwszą nagrodę. Rada Ministrów, a spośród 17 premierów w II Rzeczypospolitej 13 miało powiązanie bliższe albo dalsze, ale bardzo bliskie też z masonerią. Więc tutaj też nie ma przypadków. Ten orzeł z koroną otwartą to są cztery połączone lilijki, takie tak zwane, no możemy powiedzieć, że andegaweńskie, więc mamy jakieś nawiązanie do Ludwika, do Jadwigi, no ale wiemy też o innym znaczeniu, a tutaj są po prostu te pałączki, 8 pałączków zakończonych krzyżem, znakiem naszej wiary. To też jest bardzo mocno mówiące, że no pewne połączenie ja bym tu czuł, a więc ta ideologia gender, ci, którzy to gender teraz wspierają, karmią, prawda, i tam wtedy też naciski, bo wiemy, że po tym 27 roku nie działy się dobre rzeczy. Też były różne sytuacje. Ja wiem, że była to i tutaj minister Zalewski, późniejszy prezydent na uchodźstwie wspomina liberalizację maksymalną ustawy aborcyjnej. Można było bez żadnego tutaj konsekwencji zabić dziecko nienarodzone. No i potem też oczywiście Józef Piłsudski oficjalnie mówią, no starał się, żeby masoni nie byli ministrami, nie byli w rządzie, no ale jednak wiemy, że z tego się nie wychodzi tak łatwo. Więc to też jest jakiś bardzo konkretny znak. Może jeszcze dwa zdania i damy telefon naszym słuchaczom, drodzy państwo. Nasze numery są już otwarte, znacie je, ale pan jeszcze poseł.
Jeszcze dodam, że ten orzeł w koronie zamkniętej z krzyżem ustanowiony w 1919 roku jest bardzo podobny, prawie że niemal identyczny do orła, którego możemy zobaczyć na obrazie Jana Matejki namalowanym w 1893 roku, a przedstawiającym śluby króla Jana Kazimierza we Lwowie w roku 1656. Oczywiście można powiedzieć, czy niektórzy mogliby powiedzieć, że obraz Matejki był malowany znacznie później. Natomiast Matejko też bardzo dokładnie starał się pewne rzeczy odwzorowywać z czasów, które przedstawiał. I znowu, jeżeli ktoś będzie chciał głębiej wejść i poszukać, to wystarczy wejść i spojrzeć, jak wygląda w tej chwili order Orła Białego, najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej. I spojrzeć też na ten pierwszy wzór, który właśnie jest z czasów pierwszego nadawania tego orderu z 1807 roku. I on jest też znowu bardzo, bardzo podobny do tego orła, który mamy z roku 1919. A myślę, że warto, żeby tutaj Piotr przypomniał krótko, skąd się w ogóle wzięła ta zamknięta korona z krzyżem, bo to też jest istotne i warto też o tym mówić.
Tak, ta zamknięta korona z krzyżem, ona też nie wzięła się z próżni, czy nie wzięła się znikąd. Tak jak wcześniej tutaj mówiliśmy, jak tutaj pan redaktor nawiązywał właśnie do tego dekretu z 56 roku wydanego na uchodźstwie. Nasi władcy w przeszłości posługiwali się trzema koronami, tak na dobrą sprawę. Jedna korona była używana podczas ceremonii koronacji, należała do tych naszych zbioru insygni królewskich, oprócz jabłka i berła. I ta korona właściwie od czasów Władysława Łokietka aż do upadku I Rzeczpospolitej Polskiej była w niezmiennym kształcie. Ona była właśnie zwieńczona krzyżem i niestety tutaj jest też, bierze się, ludzie mówią, że mamy wiele wizerunków tych koron. Raz otwartą, raz zamkniętą.
Była korona koronalis, tak? Czyli
tak,
koronacyjna.
Tak, dokładnie. I bierze się różnice w wizerunku, biorą się stąd, że niektórzy władcy posługiwali się drugą koroną, właśnie taką koroną osobistą, która jej wizerunek, właściwie na jej wizerunek wpływał tylko sam władca.
Ona była na co dzień taka lżejsza, można powiedzieć
robocza.
Mniej ozdobiona, nie?
Tak, tak.
No i ta trzecia do trumny.
Trzecia właśnie ta korona pogrzebowa i stąd też wizerunek czasami Orła Białego jest też związany, władca sporządzał sobie jeden i różne były też przyjęcia wizerunku tej korony. Stąd takie spory, że ona raz była otwarta za jednego władcę, raz zamkniętego, natomiast od Władysława Łokietka ona aż do 1790 bodajże 4 roku pozostała bez zmian przez wieki.
Historia została zresztą skradziona przez Prusaków,
tak,
prawda, i przetopiona.
Tak, zgadza się. Została właśnie w 807 roku w Królewcu przetopiona na walutę.
Tak.
To miało też taki wydźwięk, że ona fizycznie została zniszczona i się nie zachowała po prostu. Natomiast wprowadzenie takiego wizerunku orła właśnie z tym wizerunkiem tej korony koronacyjnej miało pokazać też, że Polska jako kraj, mimo że jej symbole państwowości, czy te właśnie symbole królewskie zostały zniszczone, po prostu się odrodziła i ta korona wróciła jakby w sensie symbolicznym. I stąd też właśnie taki wizerunek tej właśnie korony, a nie innej. I właśnie dlatego ten wizerunek orła z 1919 roku też niósł za sobą pewnego rodzaju ideę, to znaczy przywrócenia wizerunku nawiązującego właśnie do tradycji królewskich czy tradycji państwowych Rzeczpospolitej, I Rzeczpospolitej Polskiej. I obecnie Ten nasz projekt też zakłada poniekąd powrót do zbioru tradycji, łączącego tradycje zarówno pierwszej Rzeczpospolitej Polskiej, jak i drugiej. Chodzi o to, żeby nawiązać w taki sposób poprzez właśnie symbolikę korony, wizerunek orła białego z wzniesionymi do góry skrzydłami oraz przywrócenie tych dwóch pozostałych elementów, żeby przywrócić z powrotem pewnego rodzaju logiczny system i przede wszystkim zgodny z naszą tradycją system tych znaków państwowych.
Co pięknie to widać na obrazie też na Matejki hołd pruski, gdzie Zygmunt Stary przepiękną, tą ozdobioną koronacyjną koronę ma na głowie z krzyżem uwieńczonym na końcu, na szczycie, a lennik klęczący, Hohenzollern, ma taką koronę otwartą, cieniutką, bo jest lennikiem, prawda, jest księciem, więc to, żeby była różnica, to że tak było, nikt nie ubrał korony zamkniętej z krzyżem w obecności króla czy cesarza. Tam była ta hierarchia, każdy wiedział, kto jest kto. Wystarczyło patrzeć na takie uczcie z daleka. Tam, gdzie było to uwieńczenie, ta kopuła, że tak powiem, tam był najwyższy na sali z dostojeństwem. Ale może już...
Jeszcze jednym zdaniem tylko, że tak. Prawie każdy z nas przynajmniej raz w roku wchodzi do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze i myślę, że warto też, żeby od dzisiaj, jak się wchodzi, przekracza właśnie ten próg, to żeby spojrzeć na te duże metalowe drzwi, na których właśnie też pojawia się symbol orła w koronie zamkniętej z krzyżem.
Jest. A my już wracamy do naszych słuchaczy. Drodzy panowie, dużo nie trzeba. Ja myślę, że ta inicjatywa będzie przez wszystkich dobrze zrozumiana. Będą pewnie jakoś podpisy zbierane. W jaki sposób to jeszcze się okaże. Potem te podpisy będą mogły wprowadzić, prawda, projekt ustawy. Nad ustawą będzie dłuższa lub krótsza debata. Potem decyzja Sejmu, potwierdzenie Senatu i podpis, decyzja pana prezydenta. I będziemy troszkę dumni bardziej, prawda? I tacy spokojni. Myślę, że to się wszystko dobrze potoczy w taki sposób, prawda, panie pośle? Tak to ma wyglądać.
Dokładnie tak. Zresztą ja pamiętam, jak organizowaliśmy ten wielki marsz w obronie telewizji Trwam, obudź się Polsko, to też ta akcja była właśnie taka spokojna, na zasadzie zapraszaliśmy, zachęcaliśmy, a potem okazało się, że kilkaset tysięcy osób przyjechało do Warszawy, aby właśnie też razem pokazać, jak ważnym wydarzeniem, ważną wartością dla tych osób była telewizja Trwam.
Tak. Zapraszamy, drodzy państwo, do telefonów. Przypomnę, rozmawiamy o inicjatywie społecznej Przywróćmy krzyż na koronie orła białego, symbolu państwa polskiego. Goście pan Hubert Grzegorczyk, wiceprezes stowarzyszenia mygdańsk.pl, pan mecenas Piotr Żyłko, także w tą sprawę zainteresowany i włączony, pan Michał Rybiński, wiceprezes Forum Młodej Prawicy i pan Andrzej Jaworski, wieloletni poseł ziemi gdańskiej. Zapraszamy do telefonów, odbierzmy. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto z nami jest?
Stanisław z Krakowa.
Witamy panie Stanisławie, ale prosimy już wyciszyć radio gdzieś tam w tle, dobrze? Bo słychać troszkę. Halo? Tak, słuchamy.
Cieszę się bardzo, szczęść Boże, bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Bo doszło do zafałszowania herbu Rzeczypospolitej. Nowy herb powinien uwzględniać tradycję heraldyczną, średniowieczną, jak i nowożytną, jak i czas powstań. I tutaj trzeba wyjaśnić, że korona zamknięta z krzyżem pojawiła się za czasów Zygmunta Starego. I tutaj można, i ten wizerunek jest widoczny na jego nagrobku. I tutaj już pierwsze zafałszowanie na banknocie 200-złotowym. Proszę zobaczyć, jest ta korona bez krzyża. Co gdy zauważyłem, to wstrząsnęło. I nie patrzyłem na żadne ilustracje zdjęcia, tylko poszedłem na Wawel, zobaczyłem sarkofag króla Zygmunta Starego i tam jest rzeczywiście korona zamknięta z krzyżem. Wcześniej, w średniowieczu korona była bez krzyża, natomiast nad tarczą herbową często umieszczano koronę z krzyżem. W średniowieczu godło, czyli orzeł, był to znak. Nie miał żadnych cech, tak jak w późnych czasach, nowożytnych czasach renesansu, cech zwierzęcia, czyli ptaka. Natomiast w czasach renesansu przedstawiano to bardzo realistycznie, bo sztuka renesansowa także była pewną interpretacją świata, miała aspekt poznawczy.
Panie Stanisławie, bo nie wiem, ja nie mam wykształcenia aż takiego heraldycznego oczywiście, przy czym to też kwestia, bo tu panowie mówili pewnego też i zależności, jak malowano władcę, w jakiej sytuacji. Czy to był właśnie koronacja, czy to był, kiedy przyjmował na przykład jakąś delegację, czy to był dzień zwykły, czy to był nawet i, prawda, ten śmiertelny sarkofag, bo tak też przedstawiano nieraz płaskorzeźby. Natomiast ja tak dokładnie, bo bym panu powiedział, że na przykład korona Władysława Łokietka jest z krzyżem, a to jest średniowiecze i to jest czas przed Zygmuntem Starym, więc może przykład zostawmy to dokładnie, kiedy zrobimy audycję historyczną.
Ale zachęcam pana, żeby popatrzył na stare ryciny, które przedstawiają na przykład króla Władysława Łokietka z XIV wieku, i na tych rycinach król Łokietek jest przedstawiany nie tylko w koronie zamkniętej, właśnie uwieńczonej krzyżem, ale na swoich piersiach ma też orła białego w koronie zamkniętej, także uwieńczonej krzyżem, więc to są takie znaki, które no, o tym powinni mówić historycy, ale które się pojawiają. One się pojawiają...
No my, że pan Stanisław jest historykiem i akurat heraldykiem, specjalistą. Natomiast to nie mamy zdjęcia. Teraz byśmy zrobili zdjęcie, byłoby bez problemu. Natomiast to wszystko była, prawda, pewna też i tutaj fantazja artysty, który tak widział władcę w danej sytuacji. Nie?
Tak, w każdym bądź razie punktem wyjścia do nowego wizerunku orła białego uważam powinien być ten orzeł, który rząd polski na uchodźstwie w Londynie wprowadził. I tam jest oczywiście korona zamknięta z krzyżem, bo tutaj musimy też uwzględniać pewne przyzwyczajenia i uwzględniać przede wszystkim heraldykę średniowieczną, nowożytną.
Tak, ale to już zostawiam to specjalistom. Nam chodzi tutaj o prostą sprawę, a więc ten orzeł w koronie, która jest zakończona, nie pustka, tylko zakończona jest właśnie znakiem wiary chrześcijańskiej, katolickiej, której Polska była i jest, dzięki Bogu, wierna do dzisiaj. I może te szczegóły może zostawmy potem już specjalistom jakimś, prawda, które będą to już historycznie, ale mamy wzorzec piękny, opisany jest właśnie w dokumencie brytyjskim, że tak powiem, rządu londyńskiego, gdzie jest powołanie się na koronę Władysława Łokietka, a potem na Zygmunta Starego i nawet na chorągiew, zauważmy, Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był trochę nieszczęsnym królem dla naszej historii, bo ostatni władca i właściwie Polskę oddał w ręce Katarzyny.
Caryce. Dokładnie jest tak, jak ojciec mówi. Na szczegóły jeszcze przyjdzie czas. Tutaj nasza dyskusja jest dopiero inicjacją tego projektu. O szczegółach będziemy jeszcze rozmawiać w dalszym czasie. Ale mamy to szczęście jako Polacy, jako naród polski, że mamy bardzo bogatą i piękną tradycję i historię i jest w czym wybierać, czy to będzie bardziej orzeł jagielloński, czy piastowski, czy któregoś z królów elekcyjnych, ale każdy z nich jest piękny, każdy ma jakiś swój urok, zwraca uwagę na coś innego. Jednak najważniejsze są właśnie te elementy, żeby to był biały orzeł, dostojny, skrzydła wzniesione ku górze, z koroną zamkniętą, zwieńczoną krzyżem, żeby uniknąć tych błędów, czy też naleciałości niewiadomego pochodzenia, które są na obecnym godle, takie jak te gwiazdki, o których tutaj mówiliśmy, które powinny być także zastąpione tradycyjnym polskim trójliściem, który już pojawia się na wizerunku orłów piastowskich i później przez wszystkie te wieki towarzyszy polskim godom, mimo że wizerunek samego orła się zmieniał, to jakby ten trójliść był zawsze obecny i na tym na razie się powinniśmy skupić. Ale bardzo cieszy też fakt, że właśnie jest odzew nie tylko z Gdańska czy z Zakopanego, ale z całej Polski. Pokazuje to, że nie jest to jakby inicjatywa jednej społeczności czy jednej grupy społecznej, jakiegoś stowarzyszenia, ale że jest to inicjatywa, która może łączyć wiele stowarzyszeń, wiele jakichś organizacji, także pojedynczych ludzi. I mamy nadzieję, że tutaj jakby uda się uzyskać jak największe poparcie, także to poparcie w ostatecznym rozrachunku przełoży się także na właśnie wygraną tego projektu w polskim parlamencie i podpisanie przez polskiego prezydenta.
Jeszcze mamy taki odnośnik, mamy obrazy władców polskich Jana Matejki i też Baciarellego. I Baciarelli, no prawie na każdym wizerunku króla jest ta korona od łokietka właśnie zamknięta krzyżem. I Jan Matejko bardziej poszedł takie szczegóły typowe dla władcy, prawda, że jakieś tam, które go odróżniały, były tam też hełmy, prawda, czy jakieś tam...
Jakieś takie charakterystyczne
takie stroje szlacheckie znaki. A tutaj Baciarelli, tak patrzę, na każdej koronie jest to uwieńczenie przepiękne, krzyż bardzo wyraźny. Nawet tutaj królowa jedna ma także taką koronę specjalnie przygotowaną, więc to też jest znak. No, był tu też artysta bardzo dokładnie znający historię i przybliżający ją obrazami polskimi, z pochodzenia, wiemy, Włoch. Mamy
tak,
telefon.
Dokładnie się wczytywał polską tradycję w wyciny.
Tak, ale mówię, to dwie szkoły. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Dzwoni Michał z Warszawy.
Kłaniamy się.
Ja chciałem się odnieść może trochę inaczej do sprawy godła. Uważam, że ponieważ Polska istnieje 1000 lat, więc uważam, że należy, to godło powinno być jednym z elementów kodyfikacji polskiego prawa. Godło w moim pojęciu powinno symbolizować 1000-letni okres dziejów, czyli najlepiej, gdyby tutaj te wszystkie elementy pierwszej Rzeczpospolitej były zawarte w tym godle i pokazywały charakter naszego państwa. Czyli jego chrześcijańską oś moralną i były symbolem dziejów. I oprócz tego uważam, że warto by również skodyfikować sprawę hymnu. Czy nie należałoby przywrócić pierwszego hymnu Rzeczpospolitej, tego sprzed rozbiorów, łącznie tego hymnu państwowego i hymnu wojskowego Bogu Rodzicy, tak żeby po prostu te sprawy, te godła i hymnu spajały naszą historię, bo młodzież szczególnie widzi nasze dzieje tak rozczłonkowane. Okres komunizmu, okres zaborów i umyka to, że Polska cały czas istnieje. Nawet wtedy, kiedy nie było państwa, nie było własnej administracji, ale Polska była, jest i będzie. A dowodem na to jest powszechność, wielki udział obywateli w Marszu Niepodległości. To był marsz polskiego ducha.
Dziękujemy panie Michale za głos z Warszawy. Cóż powiedzieć, myślę, że mamy na razie sprawę godła, prawda, czyli tego korony na godle, na orle.
Tak, bo my mówimy w tej chwili o przywróceniu tych dwóch ważnych dla nas znaków, czyli zamkniętej korony uwieńczonej krzyżem i zdjęciu tych gwiazd, które wielu osobom kojarzą się i myślę, że właściwie z elementami kulturowo nam obcymi.
Tak, jeszcze trzeba wspomnieć, że
bliżej mikrofonu.
Ten projekt tej nowelizacji ustawy jest że tak powiem, tylko w podstawowym na razie zakresie, tak? Dlatego, że gdybyśmy zaproponowali projekt, który dotyczy też hymnu oraz problemu barw narodowych, to pewne rzeczy by się też rozmyły. Ja uważam, że w pierwszej kolejności należałoby przeprowadzić akcję troszeczkę przybliżającą, dlaczego chcemy to wprowadzić w takiej formie, wytłumaczyć trochę ludziom pewnym społecznościom, dlaczego ma to wyglądać w taki sposób. Przeprowadzić akcję informacyjną, zacząć pokazywać tą historię, pokazywać i tłumaczyć też pewne zjawiska, a dopiero później ten pierwszy projekt byłby ewentualnie asumptem do dalszej dyskusji. Ponieważ ta ustawa z 1980 roku, obecnie nadal obowiązująca, która się tylko była w pewnym sensie przez okres od 1989 roku po prostu łatana, ona prawdopodobnie i tak będzie wymagała uchylenia lub napisania po prostu nowej, odpowiadającej współczesnym czasom. I być może, że to gdzieś będzie też powód do jakiejś dalszej dyskusji. Natomiast na razie chcielibyśmy się w tym projekcie skupić tylko i wyłącznie na tej pierwszej trójce. Poza tym też jest kwestia właśnie tutaj, jak moi rozmówcy wspominali, też kwestia określenia barw narodowych. Czy to ma być polski karmazyn, czy cynober, to są dwie różne barwy. Obecna ustawa nie rozgranicza tych kwestii, mówi o bieli i czerwieni. No i tu też jest duże pole do dyskusji w tej materii, którą barwę stosować. Na razie byśmy się chcieli skupić tylko i wyłącznie na pewnym wycinku i pewnym odcinku. Zdajemy sobie sprawę, że te sprawy też wymagają regulacji, czy ostatecznego załatwienia. Natomiast uważamy, że byłby to zbyt daleko idący projekt i być może na razie, tak jak już mówiłem wcześniej, wypadałoby się skupić na tych podstawowych rzeczach.
Ale tak teraz praktycznie to najbardziej teraz używana jest jaka ta czerwień? Czerwień, jeśli chodzi o najbardziej poprawna.
Tak naprawdę.
Taka strażacka.
Tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, która jest używana, bo.
Jest taki kolor strażacki.
Nie zostało to nigdzie określone. Cynowe. Tak naprawdę w żadnej ustawie, w żadnej regulacji prawnej i tak naprawdę dochodzimy do pewnego rodzaju takich absurdów.
Bo w konstytucji jest mowa, że na czerwonym
tle. Na czerwonym tle.
Może tutaj jest określona, tak? Ustawą z 80 roku, natomiast warunki techniczne i postęp w tej materii spowodował to, że te odcienie były, że tak powiem, zebrane z płótna bawełnianego. I one troszeczkę inaczej wyglądają na płótnie bawełnianym, inaczej wyglądają na innym materiale.
Teraz się zmieniły też formy farbienia, prawda?
Tak, więc dokładnie. I chodzi o to, że
żeby nie była czerwień chińska czy radziecka.
Tak, czy tam wersja uproszczona. Ta barwa była kiedyś określona i miała swoją specyficzną nazwę i też swoje specyficzne odcienie. W obecnych czasach nam materiały, też problem jest z bielą, bo według ustawy ta biel tak wydrukowana jest właściwie szara. I to wszystko trzeba też kiedyś uregulować. Ten projekt, który jest robiony pod kierownictwem ministra, ma tą kwestię też rozwiązać. Natomiast będzie też kwestią sporną, odwieczny spór, czy ma być polska czerwień, ma być właśnie tym polskim karmazynem, czy ma być tą barwą cynobrem. I tu też będzie kwestia sporna, dlatego my nie chcielibyśmy się na razie w tą kwestię, na ten temat wypowiadać, ponieważ ten projekt byłby po prostu zbyt obszerny i zbyt może dla niektórych kontrowersyjny, zbyt radykalny.
Oczywiście. My przechodzimy do następnych telefonów. Od naszych słuchaczy dzisiaj mamy światło refleksji zwrócone na temat przywróćby krzyż na koronie orła, naszemu godłu, symbolowi narodowemu, orła białego, którego mamy od wieków, od początku właściwie istnienia polskości, bo już wiemy, Zamieszka I, były pierwsze ślady, potem już Bolesław Krzywousty i tak dalej. To też jest bardzo piękne. Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, słucham, ale coś pan... Niech pan jeszcze raz może spróbuje, bo zasięg słaby, albo w pojeździe nie zawsze dobrze się rozmawia. Więc jeszcze raz, a tu mamy kolejny głos. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mogę już?
Tak, można. Witamy. Kto jest i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusza i miłych gości. No bardzo...
A kto mówi?
Piotr Swąborka.
Pan Piotr Swąborka, dobrze.
Piotr, tak. No i bardzo jestem z tego zadowolony. No, czekałem na to 40 lat. Mój tatuś w 20 roku z Sowietami walczył, ja resztę. No i w szkole też, a kto z krzyżem idzie z krzyżem, to ja sam zainsynuowałem w szkole w 81 i krzyż wiesi, później 16 krzyży, bo oni się dołączyli, podpisy zbierałem. No i do Gdańska jeździłem na mszę za ojczyznę, syny też nie, synkowie nie moje, nie, przysięgę też na Związek Radziecki nie składali. I dobrze, że tak, jestem bardzo zadowolony. Trzech synów wychowałem we wojsku, jak przysięgę składał, nie na Związek Radziecki, a podpis złożyłem o zmianę przysięgi, tylko nie dla Polski, żeby służyli. To płakałem z radości, nie. I powiem jeszcze tak, bardzo jestem, przychylam się do tego i żeby może i do nas, panie pośle i pana Piotra, tego mecenasa, to też pozdrawiam. No i wszystkich miłych gości, może do Fromborka albo do Braniewa, to często się też dołączymy. I tak powiem, że w stanie wojennym za to później byłem zwolniony, że jak Wojskowa Rada Ocalenia Narodu, wrona orła nie pokona śpiewaliśmy, bo do Kościoła Świętej Brygidy jeździłem na mszę. Miałem sprawę, gdy nie wygrałem, no ale dzięki Bogu to mnie kosztowało. Jej bardzo pozdrawiam. Pomodliłem się jeszcze do Matki Bożej, naszej Fromborskiej, nie? Za takich miłych gości, że to do tego się przyczyniacie. Na pewno zwyciężymy. Szczęść Boże, pozdrawiam. Aleluja i do przodu.
Szczęść Boże, dziękujemy, pozdrawiamy panie Piotrze, również gorąco.
Panie Piotrze, na pewno będziemy we Fromborku i będziemy w Braniewie. Pytanie tylko kiedy, ale będziemy o tym informować, bo już zaproszenia z tych miejscowości dostaliśmy, także na pewno się tam spotkamy.
Odpowiedź, myślę, zadowalająca pana Piotra i te spotkania się odbędą z naszymi tutaj gośćmi dzisiaj. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja, kto jest z nami?
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Sieraca.
Witamy.
Należy do Związku Szwedzkiego imieniem Józefa Piłsudskiego i mam przyjemność nosić właśnie na klapie orzełek piastowski, orzełek ten, który po odzyskaniu niepodległości prawdopodobnie Józef Piłsudski wręczał, odznaczał żołnierzy, nie mając jeszcze jakiegoś medalu. Czy to jest prawdą? Chciałbym zapytać. A poza tym przy tej okazji, żeby nie przedłużać, prośba moja jest serdeczna, taka, aby w jakiś sposób zaapelować praktycznie do, nie wiem do kogo, może do społeczeństwa, bo w tej chwili w dobie tej laicyzacji tak, mamy takie wrażenie, prawda, że są ostoją, taką przechowalnią może, prawda, tych ludzi, którzy odchodzą i powinni odejść, prawda, i mają, oni są profesorami, nauczycielami i tam mają ostoje na uczelniach, w szkołach i tak dalej. Dla nas, dla mnie to jest takie bardzo niebezpieczne, ponieważ, no tak jak mówią, prawda, wychowanie i nauka jest, prawda, powoduje to, że społeczeństwo dalej będzie się rozwijało w dobrym kierunku, bo w myśl tego powiedzenia, z czym skorupka za młodo nasiągnie, tym na starość trąci, dlatego bardzo cenną rzeczą jest wychowanie. No i tutaj właśnie chwała i dziękczynienie, że tak powiem, za taką inicjatywę wspaniałą, prawda, no bo to jest takim naszym odzwierciedleniem. Ja to mówię w imieniu w ogóle ziemi sieradzkiej, rolników, a myślę, że prawda, mam taką satysfakcję, że my stojąc w 1915 roku w obronie polskiej ziemi i lasów, no mówi się na nas w tej chwili takimi niezłomnymi, prawda, i tak dalej, no my to zapoczątkowaliśmy, tam mówili, może złe określenie, ale zapoczątkowaliśmy to, że jest potrzebna zmiana i w tym kierunku wychowanie, polskość, musimy powstać z kolan, prawda, i prawda, pokazać światu, w Europie, światu, że jednak mamy jakieś przesłanie, prawda, jako Polacy w tym dobrym kierunku prawdziwego wychowania, zwrócenia się ku korzeniom, a więc cywilizacji chrześcijańskiej, tak łacińskiej, chrześcijańskiej, tak to można nazwać. No, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Z panem Ogiem dziękujemy, panie Andrzeju.
Jeżeli chodzi o kwestię odznaczania przez marszałka Piłsudskiego orłem bez korony, to ja tylko przypomnę fakt historyczny, że tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku herbem był orzeł, ale on nie posiadał korony. To jak gdyby był wynik pewnego rodzaju sytuacji politycznej, która wtedy miała miejsce i ta lewa strona i lewactwo w czasie dwudziestolecia międzywojennego nie chciało doprowadzić do tego, żeby ta korona i krzyż zostały wprowadzone. Dopiero w 1919 roku udało się przywrócić orła, który właśnie posiadał zamkniętą koronę i posiadał na jej zwieńczeniu znak krzyża. Natomiast, no niestety...
I te orły były wręczane później.
Tak, i one były wręczane, ale również i w pierwszym tym okresie Piłsudski wręczał takie te orły, które, no one miały nie tyle, co był to herb państwa, co on, ten herb się kształtował. Był to ten symbol, który był uniwersalny. No, był problem taki, że po odzyskaniu niepodległości tak naprawdę w różnych częściach naszego kraju te symbole były różne i następowała tak naprawdę kodyfikacja i ujednolicenie tego orła, a tego wyznacznikiem była ustawa z 1 sierpnia 1919 roku, gdzie wprowadzono właśnie ten właściwy orzeł, polski orzeł z zamkniętą koroną i krzyżem. I niestety, co muszę podkreślić, że no to marszałek Piłsudski doprowadził do tego, że ten orzeł charakterystyczny dla państwa polskiego, dla polskiej państwowości został zniesiony 13 grudnia 1927 roku i wprowadzony orzeł, który współcześnie obowiązuje. Mało kto wie, ale ten orzeł z 1927 roku autorstwa profesora Zygmunta Kamińskiego to nie jest jego autorski projekt. My obecnie posiadamy herb polski, godło polskie, które jest plagiatem nie Polki, a francuski, która urodziła się we Francji, wychowała w Belgii, Eliza Beth Charpentier. Ona w 1924 roku wykonała pieczęć, która to pieczęć była ku czci Ignacego Paderewskiego i ta pieczęć tak naprawdę została odwzorowana w tej pracy Zygmunta Kamińskiego. Nie boję się powiedzieć tego, że był to plagiat, bowiem nigdzie nie zachowały się historyczne dokumenty, szkice, rysunki, projekty wstępne, które by pokazywały, że jest to właśnie autorstwa obecny herb Zygmunta Kamińskiego. Sam kształt orła, jego skrzydła wskazują, że jest on dostosowany do okrągłej formy, do formy pieczęci. Natomiast polski orzeł miał charakterystycznie uniesione skrzydła ku górze. Był on symetryczny i stąd też właśnie w tym dziele Charpentier pojawiły się te gwiazdy, które niektórzy uważają, że są to gwiazdy masońskie, które tak naprawdę zostały przez Kamińskiego powielone w herbie. Poza tym współcześnie mamy na przykład jeszcze kwestię cieniowania tego herba, więc jest sporo też kontrowersji, jeżeli chodzi o polskie godło, bo jeżeli się zastanowimy z punktu widzenia takiego tożsamościowego i pomyślimy sobie, no tak, mamy współczesnego orła, ale on nie został zaprojektowany przez Polaka, a jest to plagiat artystki z Francji, no to tak naprawdę no jest to troszkę, tak powiedziałbym kolokwialnie, słabe. Dlatego też chcemy powrócić do tej tradycji charakterystycznej, heraldycznej polskiej.
Tak, a ja bo gdzieś taką historię słyszałem, może to trochę dla obrony tego orła, którego Józef Piłsudski kazał dla legionistów wytopić, prawda, i zrobiono kopię z roku 1830, z powstań listopadowego, potem styczniowego, z tymi do góry skrzydłami i także z koroną, ale do odlewu dano formę i tam konkretne nazwisko pada tego rzeźbiarza, czy jak to nazwać inaczej, ten, który... No, odlewa, odlewnika. I ta korona się ukruszyła, bo to była woskowa ta. No i potem ileś tam sztuk wyszło bez korony. No ale oczywiście ci złośliwi będą mówili, że to był ten właśnie przystanek, ten pociąg socjalizm i przystanek niepodległość, na który marszałek wysiadł. No ale...
Ale musimy jeszcze jedną
przez
rzecz...
Przez 8 lat był ten krzyż.
Ale musimy jeszcze jedną rzecz wspomnieć, zwłaszcza, że jesteśmy w studiu Radio Maryja, że... ten orzeł w koronie zamkniętej z krzyżem, to był ten orzeł, który wiódł naszych żołnierzy, naszych harcerzy do obrony Warszawy, do obrony kraju w 1920 roku przed nawałnicą sowiecką. I właśnie na tych sztandarach, na piersiach tych żołnierzy był właśnie ten krzyż w zamkniętej koronie z krzyżem. I to jest też bardzo ważne, żebyśmy o tym przypominali, że te bitwy, tak jak w pierwszej części naszego spotkania mówiliśmy, pod właśnie krzyżem Polacy odnosili sukcesy, i to sukcesy niemałe.
Mamy telefon następny, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego i gości, do pana posła Jaworskiego. Tylko słowo, że wzruszyło mnie, że pan wspomniał o marszu Obudź się Polsko. Do dziś mam chorągiewkę, która na oknie stoi, i cały czas pamiętam ten marsz. To było takie przeżycie, że teraz, kiedy tyle rzeczy chciałoby się, żeby się odnowić taki marsz, ale pod oczywiście, no, żeby dotyczył tego, co się teraz dzieje. W każdym razie chciałabym tylko powiedzieć, że na kanwie tego, co ojciec dyrektor powiedział, i pan poseł Jaworski też o tym mówił, i panowie, może to nie jest, znaczy, bardzo dziękuję przede wszystkim, bo wiele dowiedziałam się wielu rzeczy. Zaczęłam śledzić godła na przykład uniwersytetów przez internet, jak wygląda godło poszczególnych uniwersytetów w Polsce. To też jest ważne, bo Uniwersytet Warszawski, tam jakieś gwiazdy, my tak mało o tym wiemy. Natomiast mnie zadzwoniłam, żeby powiedzieć, że ja, może to jest już temat ograny, że tak powiem, ale dlaczego, tak pytanie retoryczne być może, dlaczego w stulecie odzyskania niepodległości i w stulecie istnienia KUL-u, dlaczego 2 lata wcześniej chyba, co trochę mnie to zbulwersowało i sporo osób też mi to mówiło, zmieniono logo na typowo świeckie, chociaż jest to Jana Pawła II Uniwersytet. I tak się zastanawiam w kontekście tego, co ojciec dyrektor, którego serdecznie pozdrawiam także, powiedział, że dlaczego, czy to jest ukłon w stronę Unii, co to jest, bo zostało godło, godło zostało, ale to było godło wspólne. Deo et patrie, tam był, jest ten napis. Nie wiem, czy zamknięta jest ta korona, czy otwarta, ale jest krzyż, jest piękny orzeł. I dlaczego się nie tyle wstydzić, ale dlaczego na to się zgodzono? Notabene pozwolę na tym uniwersytecie jakieś gender studia, a to przecież katolicki uniwersytet. Ja nie napadam na ten uniwersytet, tylko dziwi mnie, że jest tak beznamiętne to logo, które powtarza się w listach. Więcej logo się widzi, to logo już obecnie świeckie, niż to piękne godło z napisem Deo et Patrie i z krzyżem, z orłem. I tak myślę sobie, czy to nie jest taka właśnie ostrożność, że tam różni może studiują, a przecież trochę paradoksalne, bo to uniwersytet katolicki i po prostu różni kraju być może i się dąży do tego, a w stulecie, powtarzam, jeszcze na tym jest z boku na logo napisane 1918 i oczywiście jest także przy godle. I tak myślę, skąd takie pomysły? Oczywiście jest to pytanie może retoryczne i nie za bardzo w temacie, ale dziękuję panom bardzo za takie rozjaśnienie nam i w tym dniu, takim święcie Chrystusa Króla. To tak jakoś dziękuję za ten temat. Jeszcze raz przepraszam, jeśli to te moje uwagi nie są tak zupełnie na temat, ale gdyby któryś z panów mógł mi powiedzieć, a tak troszeczkę na ten temat, dlaczego to tak bywa? Może to jest pytanie retoryczne. I pozdrawiam pana profesora, tego, który o Ukrainie, właśnie z Uniwersytetu Lubelskiego, bardzo czasami jest w programie.
A, profesor Osadczy, tak, Osadczy.
Tak, i wszystkiego dobrego życzę wszystkim, z Bogiem I słucham z uwagi.
Z panem Bogiem pozdrawiam serdecznie panią Marię z Warszawy.
Pani Mario, dziękujemy za te miłe słowa o Marszu Obudźcie Polsko, bo to rzeczywiście marsz, który pokazał, że jesteśmy jedną wielką rodziną i to bardzo liczną rodziną. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlaczego doszło do zmiany logo na kulu. To by musiał ktoś zadzwonić i powiedzieć. Natomiast na pewno na logo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie widzimy, że jest na białym orle korona zamknięta z krzyżem, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ma takiego orła też w zamkniętej koronie z krzyżem, nawet takiego bardziej przypominającego tego orła z 1919 roku.
Jeśli można jeszcze dwa słowa, dlaczego jest takie niebezpieczne zmienianie tych logo uniwersytetów czy innych urzędów, to właśnie widzimy ten postępujący proces próby laicyzacji Polski, laicyzacji Europy, ale musimy sobie zadać pytanie, co jeśli nie krzyż? Najpierw pustka, a później może półksiężyc, który tak, inna jakaś religia wejdzie w Europie, będzie dominować, a gdzie będzie miejsce dla nas, dla chrześcijan, dla katolików? Ale tutaj warto też zauważyć, że wizerunek, w którym widnieje na godle czy na herbie widnieje korona z krzyżem, zamknięta korona z krzyżem, nie jest tylko charakterystyczny dla Polski, ale pojawia się także w herbach innych państw, takich jak Hiszpania, Belgia, Holandia. Oni się tego nie wstydzą, tak? Mimo że mają mniej chrześcijan czy katolików niż w Polsce, to się tego nie wstydzą, nie próbują usuwać tych krzyży, a więc my powinniśmy iść za ich przykładem i przywrócić tą zamkniętą koronę z krzyżem, która jest przecież rdzennie wpisana w tradycję, historię państwa polskiego.
Nie żal mi tamtych lat, które porwał mi wiatr i rozproszył po drodze gdzieś w biegu. Nie żal mi tamtych dat, nie żal zysków ni strat, nie żal mi nawet szkolnych kolegów. Nie żal miłości pierwszej, serca pisanej wierszem. Orła mi żal, nie żal mi reszki, orła mi żal. Orła mi żal, co górskiej ścieżki znam. Orła mi żal, co w latach młodych. Orła mi żal, uczył swobody lecieć tam, do niebios bram. Poznać to, co niepoznane, kochać to, co niekochane. Orła mi żal, co w latach młodych. Orła mi żal, uczył swobody lecieć tam, do niebios bram. Nie żal mi tamtych lat, które porwał mi wiatr, kiedy maj maszerował czerwony. Nie żal mi tamtych dat, nie żal zysków ni strat, co raj obiecał uciemiężony. Idei utraconych, umysłów zniewolonych. Orła mi żal, nie żal mi reszki. Orła mi żal, orła mi żal, co górskie ścieżki znam. Orła mi żal, co w latach młodych. Orła mi żal, uczył swobody lecieć tam, do niebios bram. Poznać to, co niepoznane, kochać to, co niekochane. orła mi żal. Uczył swobody lecieć tam, do niebios bram. Nie żal mi, kiedy ja, nie żal mi, kiedy ty, szliśmy razem aleją lipową. Wśród jaśminów i bzów, gdy zabrakło nam słów, słowik śpiewał nam pieśń jaśminową. Słów niewypowiedzianych, zaklęcia zakochanych. Orła mi żal, nie żal mi reszki, orła mi żal. Orła mi żal, co górskie ścieżki zna. Orła mi żal, co w latach młodych, orła mi żal. Uczył swobodę gdzieś tam, do niebios bram. Poznać to, co niepoznane, kochać to, co niekochane.
No właśnie, orła nam żal, chociaż my mamy nadzieję, że ten orzeł będzie szanowany, jest naszym godłem narodowym i może przywrócimy właśnie koronie jej pełnię wraz z znakiem wiary, czyli Krzyżem Świętym. A my gościmy jeszcze naszych tutaj dzisiejszych prelegentów, pan poseł Andrzej Jaworski i pan Michał Rybiński, wiceprezes Forum Młodej Prawicy, mecenas Piotr Żyłko, zajmujący się tą inicjatywą społeczną, pan Hubert Grzegorczyk, wiceprezes stowarzyszenia mygdańsk.pl. Mamy więc dwóch wiceprezesów, pana posła i pana mecenasa, i rozmawiamy jeszcze z państwem. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
A, tu już jestem na antenie, tak?
Jest pan na antenie od razu, bez poczekalni tak zwanej.
Dobrze, cieszę się. Leszek się kłania z centralnej Polski. Witam ojca i witam gości. Otóż któryś z panów tutaj powiedział, że nie są barwy narodowe określone żadną ustawą. Drugi próbował to w pewnym sensie skorygować, a też tak nie do końca. Otóż chciałem powiedzieć, że są określone i to bardzo dokładnie, szczególnie te z lat międzywojennych. To jest mniej więcej A4, formatu A4, kartka jest dokładnie zapisana, są symbole w postaci cyfr, nawet tych kolorów, tych barw. Jednym słowem jest to kolor krwi tętniczej, czyli amarant. O, i to tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Znaczy w tej kwestii zdania są niestety podzielone i owszem, te barwy, tak jak już mówiłem wcześniej, one są określone ustawą, natomiast w momencie powstawania tej ustawy w 80 roku po prostu były takie, a nie inne techniki i przy dzisiejszych możliwościach te barwy, biorąc te dane i przenosząc je na inny materiał, po prostu ten kolor nie do końca jest też wskazany historycznie i jest tym po prostu problem. Ministerstwo nad tym pracuje, niestety tego swojego projektu jeszcze nie udostępniło, więc też nie wiemy w jakim kierunku to zmierza. Natomiast określenie nazwy koloru, to jest kwestia już wtórna, tak? Dlatego, że ta barwa też gdzieś się tam nam w czasie zmieniała i też jest to kwestia w pewnym sensie kontrowersyjna, czy to ma być właśnie cynober, czy być może amarant. Amarant raczej jest rzadko spotykany. Czy ten kolor nazwany właśnie cynobrem. I tutaj niestety tą kwestię też trzeba rozwiązać i na razie powiedzmy, że nie dysponujemy też środkami czy możliwościami, żeby tą kwestię uregulować w taki sposób całkowity.
Natomiast to są już orzełki, że powiem, używane tutaj bardzo, bardzo często. Teraz widzę, że orły dla uczniów klas mundurowych, identyczne jak panowie tutaj mówią, a więc te skrzydła do góry orła i ta pierś taka bardziej wysmukła i oczywiście orzeł zakończony koroną. Orły dla uczniów klas mundurowych, Polska zbrojna, można sobie zobaczyć, a więc mamy już pierwowzór, tylko teraz to trzeba rozpowszechnić.
Widać, prawda? To zapotrzebowanie w narodzie, tak? W różnych inicjatywach, właśnie w stowarzyszeniach. Teraz ojciec mówi, że nawet uczniowie jakiejś szkoły noszą takie orzełki. Na pewno są z tego
pisze,
bardzo dumni.
Tak, wojskowi plastycy opracowali wzór naszywki z orłem, które mogą nosić na beretach uczniowie z klas mundurowych. To bardzo ciekawy projekt. Liczymy, że się spodoba jako projekt i widzimy orła trzymającego w szponach rozłożoną książkę z literami KM, czyli klasa mundurowa. Został przygotowany na naszywkach. Tylko pisze, skąd jest wzór? Nie ma. Nie ma, z jakiej to jest rodzajów, ale no patrzę, to wiele się nie różni, ale bardzo pięknie jest zrobione i tak jest bardzo wyraźnie ta korona właśnie z tymi no, zakończona, to o czym mówimy od kilku lat.
Zwieńczona krzyżem, tak?
Zwieńczona krzyżem.
To piękna inicjatywa, mam nadzieję, że nawiążemy współpracę z autorami tego projektu i być może wyrośnie z tego coś dobrego w przypadku projektu, o którym teraz mówimy, czyli przywrócenia zamkniętej korony z krzyżem na orła w godle Polski.
Godle Polski, skoro już w klasach to jest, więc na pewno można i dalej. Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo? Niestety, ktoś był, ale nie ma. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Witam, panie Andrzeju.
Ja tylko biegnę szybko radio wyłączyć, żeby nie przeszkadzało. Andrzej z Warszawy, historyk wojskowości ze stażem 25-letnim. Pozdrawiam obecnych, pozdrawiam ojca. Melduję posłusznie, że orzeł wzór łamany 17-19 z koroną zamkniętą noszą już nasi kolejarze od lat 90., ale to tylko taka informacja. Natomiast ja chyba nie dosłuchałem do końca, bo słucham dopiero około pół godziny. Panowie powiedzieli, że nie są ustalone przepisami barwy narodowe, z czym się nie zgadzam. Jest co prawda tu wieczór, ja jestem w domu, materiały mam w pracy, ale pamiętam dobrze, że określenie kolorów barw narodowych jest uregulowane określonymi przepisami. Być może, że w ustawie tego nie ma, natomiast w rozporządzeniach choćby ministra obrony narodowej jest podany kolor pod tytułem cynober. Jest nawet podany numer koloru, przy czym z tymi numerami kolorów to jest bardzo trudna i ciężka sprawa, dlatego jak panowie zauważyliście, że każdy materiał odbiera dany numer zupełnie inaczej, do tego fabryki mają swoje kolory. Natomiast nazwa koloru cynober jest obowiązującą nazwą od wielu, wielu lat u nas już. Przy czym zwracam oczywiście uwagę na fakt, że cynober to według 18-wiecznych dawnych norm takich tutaj czy nazwań, to określano wtedy kolor tak zwany krab rot, czyli taki właśnie czerwony. Krab, bo rak, a rot z niemieckiego no to czerwony. Ale ten kraprot nie miał prawa nosić żaden szlachcic. Szlachta, król, czy w ogóle dostojnicy wojskowi i państwowi nosili karmazyn. To był kolor królewski. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nawet w pułkach kawalerii narodowej oficerowie i szlachta, tak zwani towarzysze, nosili umundurowanie granatowe z karmazynem. Natomiast ci zwykli chłopi nie mieli prawa tego nosić. Nosili właśnie kraprot. Może właśnie warto wrócić do tego karmazynu królewskiego, tradycyjnego. No i chyba tyle. No, takie są moje uwagi. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Znaczy, być może nieprecyzyjnie się po prostu wyraziłem. Ten kolor jest oczywiście w tej ustawie z 1980 roku określony. Natomiast jeżeli go przełożymy na współczesne materiały, no to zaczynają się pewnego rodzaju schody. Dlatego, że był przygotowany do nanoszenia na inny materiał, obecnie mamy inny i nanoszenie tego po prostu będzie inaczej wyglądało. Natomiast to, co tutaj słuchacz słusznie powiedział, rzeczywiście rozróżnienie między polskim karmazynem, a właśnie tym cynobrem, jest to też pewnego rodzaju linia sporu obecnie, który z tych kolorów należałoby przywrócić jako barwy narodowe. Czy właśnie bardziej szlachetny, wcześniej używany nasz polski karmazyn, czy właśnie barwę zwaną cynobrem, tak? Dlatego, że w zamyśle autorów z ustawy 1919 prawdopodobnie chodziło o ten właśnie karmazyn polski. Dopiero cynober pojawia się wraz z wprowadzeniem kolorowego załącznika do ustawy, do dekretu właściwie z 1927 roku. Dlatego te kwestie związane z barwami też wbrew pozorom są dosyć kontrowersyjne. Który z tych barw przywrócić z powrotem? Czy właśnie cynober, który istnieje trochę później, czy właśnie pierwotnie ten polski karmazyn?
No właśnie, ale my dzisiaj się skupiamy w centralnym punkcie. Centralnym punktem jest korona nad orłem białym i to korona zamknięta, zakończona znakiem krzyża. Może kiedyś przyjedziemy do Baru Narodowych, to będziemy dyskusję dalej kontynuować. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna właśnie tutaj z Kulum. Zruszyłam się z głosem Pani Marii. No wiadomo, ekskatedra, nie jestem upoważniona jako absolwentka, wychowanka za czasów ojca Krąbca, pracownika, pracownika. Więc chciałam uspokoić Panią Marię, bo myśmy też to przeżywały, ten problem, łącznie absolwenci z Ameryki i wszyscy. No okazało się, że wielkie nadużycia, czy prawda, profanacje, ja szczerze powiem. Pracowałam w administracji, chodziłam też i powstawałam nowe kierunki do Urzędu Miasta o pozwolenie, żeby na każdym piśmie było to nasze godło. I wówczas przez całą komunę, prawda, jednak to trwało to, ta tradycja nasza katolicka. Do czego zmierzam? I teraz w tym czasie takiego rozbudowania tych wszystkich gadżetów, tego wszystkiego, szczerze powiem, że jak nosiłam tą koszulkę z tym orłem, źle się czułam po prostu. I to się właśnie później mówiło. Prało niszczyło, później na różnych, prawda, torbach to godło się taszczyło, na jakichś tam puszkach, na kubkach. Szczerze powiem, to mnie też serce bolało. I do tego zmierzam. I no, chyba tutaj taki wzgląd do końca, no nie umiem wytłumaczyć, ale osobiste takie wrażenie, chociaż powinno być, podobno jest to wszystko zachowane. A sprawa tego gender, ojciec dyrektor, jak mówi o katolickich uniwersytetach, no to mówi na zachodzie, u nas niestety nie ma lewactwa, a jeśli była wtedy batalia chcono wprowadzić, no to po prostu, tak jak o grzechu uczymy się w teologii, także koleżanka, która prowadzi ten wykład, tylko informujący, z literatury polskiej, na pedagogice, jak na innych uczelniach miałam doświadczenie, bo pracując w bibliotece, przyjeżdżały koleżanki z UMCS-u, z innych, prosiły o wgląd do tych czasopism, na których dzieci studiują, no to byłam zgorszona. Tam było dosłownie dwóch panów w koszuli, w różnych scenach. No, także tego na Uniwersytecie Katolickim, o ile wiem, nie ma i bardzo
Ale pani Krystyno, a wykłady gościnne tak zwane, że ktoś przyjeżdża, nic pani to nie mówi? Bo można nie być tak zwane, prawda, studia, które ktoś przyjeżdża i ma tam jakiś, prawda, jeden z pasusów. I to... Takie też, objazdy się czyni, zresztą patrzmy dobrze, bo to tak nieraz się tłumaczy ktoś, ale...
Bo wiem, że z reguły. Studenci reagujemy, pracownicy reagujemy, nie pozwolimy, żeby systematyczne były, a takich to też... To już nie jest mój, prawda?
To już jest, tak, ale nie chciałbym teraz, bo nie jest szczegóły, kiedyś tam będzie jeszcze okazja. W każdym razie to nie jest właśnie tak pięknie, no to, że katolicki, katolicki,
ale
chrześcijański, a nie mówię, że w Polsce, ale za granicami zdarza się, że nie ma ani jednego chrzczonego, wierzącego profesora, prawda? Był taki przypadek.
Także u nas jeszcze ta tradycja i pracownicy wychowankowie Jana Pawła II.
Pani Krystyno, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy także serdecznie.
I o modlitwę prosimy i troszeczkę chciałam uspokoić.
Dziękuję, bo jest pani właśnie dowodem też na to, że jakże pięknie, prawda, to nam nie odbiorą, bo choćby niektóre ataki są mocne, ale ważne jest wychowanie młodych ludzi, młodzieży, rodziny, bo to jest przywiązanie, jak te piękne widzę, jak te takie małe szkraby, prawda, idą w podkoszulkach, tam pisze niezłomni, ci żołnierze, prawda, wyklęci i tak dalej, zdjęcia z Piszem Pileckim czy z Inką mają dziewczynki podkoszulki biało-kolorowe, biało-czerwone, no to jest to. Panowie, jakiś komentarz? Kolejny telefon, tak?
Kolejny telefon.
Dziękuję pani Krystynie, bo to właśnie było takie podzielenie się osobiste. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Krakowa.
Witam panie Eugeniuszu.
Piękna audycja, kolejna.
Dziękujemy, ale ma pan pytanie, czy jakieś...
Ja tylko chciałem potwierdzić to, co mówią goście o zmianie naszego orła.
To taka zmiana jest jak najbardziej potrzebna i
tak, oczywiście.
Jest pewnym dopełnieniem tutaj naszej historii, tradycji. No i to jest inicjatywa, przypomnijmy, społeczna. Panowie to robią po prostu, tak można powiedzieć, z serca, tak?
Dokładnie, zapewniają,
nie mają w tym żadnego profitu, prawda, jakiegoś tam nie są
zamówieni. Ale proszę Państwa, ja powiem krótko. Pojedynkę zrobimy mało, ale w grupie możemy zrobić o wiele więcej. Jest taka organizacja, Ruch Obrony Rzeczypospolitej, Samorządna Polska w Krakowie, i jeden z postulatów jest powrót do orła tego XIX-wiecznego w zamkniętej koronie z krzyżem. I to od nas zależy. Albo będziemy chcieli zmienić i wrócić do naszej historii, patriotyzmu, polskości, albo ten orzeł z 1927 roku pozostanie. Więc alleluja i do pracy. Róbmy coś razem.
Dziękujemy za zachętę. Szczęść Boże. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.
Panie Eugeniuszu, Bóg zapłać za te słowa, bo to jest jak gdyby potwierdzenie tego, że to, co my wykonujemy dzisiaj i tak naprawdę od krótkiego czasu jest tym czymś właściwym, co jest potrzebne nam wszystkim Polakom. Dlatego bardzo się cieszę osobiście z tego telefonu, bo jest to ogromna radość i wszyscy tutaj po pana wypowiedzi aż było widać ten uśmiech, bo to jest właśnie ten kierunek. Bóg zapłać za to.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Słucham tej audycji. Oj, przepraszam. Słucham tej audycji i witam gości i czcigodnego księdza prowadzącego. I tak pomyślałam sobie, bo kiedyś spotkałam się z guzikami wojskowymi od bluzy wojskowej, z orłem, z koroną i tam w środku jest krzyżyk. Jeśli by to miało się na coś przydać, bo mnie to nie jest potrzebne, 4 takie guziki mam. To jest od bluzy wojskowej. Z jakiego to okresu, to nie wiem, bo świętej pamięci mój tatuś był w armii generała Piłsudskiego. W 1922 roku brał udział w wojnie z bolszewikami. Miał odznaczenie, mam taki portret, na którym tatuś jest krzyżem
wirtuty. To jak najbardziej, jeżeli pani miałaby to gdzieś zapodziać się, a gdzieś tam tego zgubić, no to prosimy nawet przesłać tutaj. Tworzymy nasze muzeum, prawda, wielkie, piękne. Będzie ono już niedługo to jest w planach, ale to te plany realizujemy, więc jak najbardziej je wykorzystamy, sprawdzimy z jakiego
dokładnie. Na redakcję Radia Maria.
To może na moje nawet imię, bo żeby szybciej trafiło, prawda?
Ojciec
Janusz, tak? Radio Maria, tak. Ja na pewno je nie zgubię.
Dobrze, no to są takiej wielkości jak może 50 groszy, troszeczkę.
No, tak. No na pewno jest to, skoro z takim pięknym orłem, jeszcze skoro w koronie z krzyżem.
No, to... gdyby się to przydało, to bardzo chętnie.
Napisać jeszcze, jaka to była jednostka, może pani znajdzie jakoś dane, jaki to była, jaki, który batalion, legion i tak dalej, nie? Jakby się dało, czy tylko... Ale to odnajdziemy. No. Mamy specjalistów, pan
byłoby
poseł.
Zdjęcie też, jakby miała pani zdjęcie, to byłoby łatwiej zidentyfikować, na przykład zdjęcie munduru.
No mam ten portret, bo to jest ślubny portret w mundurze wojskowym.
Tam na pewno są jakieś insygnia też, prawda, znają.
Krzyż Virtuti Militari, ja pamiętam, jak wisiał na tym portrecie ten przybity takim gwoździkiem i jak ruski wstąpili, to jeden żołnierz ruski prosto po to i drapnął to. Tatuś był wtedy na łóżku, leżał tak i tak na znak i tak, musiała tam robiła płótno czy coś takiego, bo to na wiosnę mieszkaliśmy.
Wszystko, zegarki kradli, krem do golenia jedli.
I brata
wszystko.
Zegarek wziął i ten, i tatuś chciał mu odebrać.
Po 8 na rękach.
Pali się szarpali i powiedział, że jak tego to będzie strzelał, padniesz jak sobaka. Tak jeszcze do taty. Mamcia rozbroiła ich tego i mówiła, zostaw to, niech sobie weźmie, żeby tego, bo bała się, że bo ich na wszystko stać było. I wziął, wyszabrował ten właśnie krzyż Virtuti Militari i tego. A portret, no został, ja go mam nawet, ten portret, ale na klapie w mundurze wojskowym na zdjęciu jest. Także jako dowód, że miał ten.
No. Tylko też mundur by mógł powiedzieć, jaki to była jednostka. Ale to...
Tego to nie wiem. Ja się na tym nie znam. Ja też już jestem niemłoda. To rodzice, no to byli... Znaczy był z 1890 roku, a mamusia... Nie, mamusia była z tego, a tatuś z 1900 któregoś czwartego czy jakoś, no to przecież już nie żyją dawno i ja nie mogę o tym już pamiętać, ja nic nawet nie wiedziałam, że kiedykolwiek będę wspominała o tym, tylko że ten portret mam, to jest jedyny dowód i tak to zdjęcie z tym krzyżem na u klapy w mundurze.
Dobrze, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
No dziękuję, no, ja prześlę tutaj.
Dobrze Pani Anno, ale
nie wiem jak to mam do
tak, koperty
włożyć, no,
jakby była taki, no może każdy guziczek warto owinąć jakiś papier do takiego jakiejś bąbelkowej, jakby Pani...
Czy na redakcję, na tak. Ojca ja...
No, dobrze. I wtedy normalnie Radio Maria, Żółtki Wigury 80 i...
Dobrze, dziękuję trafi. Bardzo. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy, szczęść Boże. No, bardzo ciekawe guziki wtedy by były, Pani...
No, ja nie wiem nawet od kiedy one są u mnie, ale kiedyś tak przebierałam i tak wiązałam wszystkie, no 5 sztuk jest.
5 sztuk. Dziękujemy bardzo, bo o tyle, że wiemy, że wtedy, no, to wojsko było różnie ubrane, prawda?
Tak, tak, na początku naszej niepodległości te jednostki formowane miały różne umundurowanie, różne barwy nawet mundurów, różne insygnia i niestety tak to wyglądało, ale tutaj słuchaczka mówiła, że jeżeli chciałaby spróbować poszukać danych, jeżeli zna, no podejrzewam, że zna datę urodzenia i imię, nazwisko, może się zgłosić do Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, gdzie być może mają, zachowały się gdzieś akta osobowe. Akta osobowe kogoś, kto w tym wojsku służył. I tam można też szukać informacji właśnie o swoich krewnych, czy tylko że problem jest taki, że trzeba osobiście złożyć wniosek.
Aha, że nie może ktoś zastąpić.
No niestety, takie tam mają regulacje.
Dobrze, drodzy panowie, kończymy, podsumowujemy teraz naszą audycję, chociaż temat jest nieskończony, bo to jest początek tego procesu, tej inicjatywy społecznej, która się rozpoczęła. No i powoli wasze spotkania w terenie, wasze rozmowy, wasze informacje przekazywane i powolny proces, który może zakończy się właśnie efektem tym pozytywnym, dobrym, że zobaczymy nasze godło narodowe odnowione, historycznie pogłębione też tutaj o właśnie analizę z symboli, jakim piękny symbol, a więc korona zakończona krzyżem na głowie, skroniach orła białego.
Ja może na koniec tej audycji zaproszę jeszcze raz wszystkich do współpracy, zarówno stowarzyszenia, organizacje, ale także osoby indywidualne. Prosimy o kontakt, czy przez media społecznościowe, przez Facebooka, przez Twittera, przez maila, czy telefonicznie. Zapraszamy do tego, aby Państwo stali się takimi wolontariuszami tej akcji w swoich miejscowościach, w swoich dzielnicach, abyśmy razem dokonali dużej sprawy, czyli przywrócili orła w zamkniętej koronie uwieńczonej krzyżem w naszym herbie, w naszym godle.
Akcja nasza ma wymiar społeczny i ważne jest zaangażowanie społeczne. A tak naprawdę później okaże się pod sam koniec, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy składali projekt inicjatywy obywatelskiej, to tak naprawdę będzie sprawdzian dla tych polityków, w jaki sposób oni się zachowają. Wierzymy to, że wszyscy opowiedzą się za. Mówię, jeżeli ktoś określa się mianem katolika, patrioty, utożsamia się z polską kulturą, tradycją, to powinien zagłosować i poprzeć tą inicjatywę. Dlatego zachęcamy do aktywności, do postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoją wiarą, zgodnie ze swoimi przekonaniami.
My jeszcze, bardzo prosimy.
Tak, nawiązując do tego, co powiedział przed chwilą Hubert Grzegorczyk, nie można się bać, trzeba być odważnym w przeprowadzeniu tej akcji. Właśnie takimi odważnymi osobami powinny być też osoby publiczne, posłowie, senatorowie. Mam nadzieję, że wielu z nich nas wesprze, gdy ten projekt trafi już do Sejmu i do Senatu. A także nie będzie problemu z podpisem prezydenta i ta ustawa wejdzie w życie i będziemy mieli nowy wizerunek orła z koroną zwieńczoną krzyżem. Będzie to właśnie swojego rodzaju sprawdzian dla wszystkich polityków, włodarzy naszego państwa. No trzeba otwarcie powiedzieć, że jest w Polsce, czy istniała zawsze pewna grupa ludzi, którym krzyż przeszkadzał, którzy walczą z tym krzyżem, ale nie można poddać się ich dyktatowi. Trzeba być odważnym w prowadzeniu tego projektu i mam nadzieję, że tak też będzie.
Znaczy należy też zaznaczyć, że jeszcze jest, czeka nas po prostu sporo pracy nad samym projektem, bo on jest właściwie w sferze opisowej jest skończony, natomiast w sferze graficznej jeszcze wymaga ogromu pracy. Też chcielibyśmy przy okazji prac nad tym projektem też troszeczkę tą historię i losy tego naszego godła też ludziom przy okazji przybliżyć. Jeżeli uda nam się zaszczepić też jakąś ideę lub pokazać to lub kogoś zainteresować tematem, to też będzie dla nas jakiegoś rodzaju sukcesem, bo przy okazji możemy też tą wiedzę w jakiś sposób przeżyć i mam nadzieję, że z jakimś też pożytkiem dla nas wszystkich, tak?
Tak więc zapraszamy do współpracy. Tutaj adres mailowy www.zmienimypolskę.pl. To jest...
Zmieniamy Polskę.
Zmieniamy Polskę.pl. Małą literą bez polskich znaków, tak?
Tak jest.
I telefon też był taki kontaktowy?
502-227-746 i dwa adresy mailowe. Jaworski@jaworski.info oraz mygdańsk.pl@gmail.com.
I telefon jeszcze raz dla przypomnienia, bo się nie...
502-227-746.
Dziękujemy bardzo panom za spotkanie dzisiejsze. Bóg zapłaci za telefony naszym słuchaczom i państwu też za uwagę. Życzymy, żeby ta inicjatywa społeczna przyniosła owoce, oczywiście jak najlepsze. Bóg zapłaci. Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
A jeszcze jest taki mały zwyczaj, że pozdrawiamy na koniec przywilej gości. Szybciutko kogo pozdrawiamy? Jest okazja pozdrowić żonę.
Znaczy, ja na pewno chciałbym pozdrowić żonę oraz swojego syna, ale również i tych wszystkich, którzy dzięki przede wszystkim Radiu Maryja zgłosili się do nas, do tej naszej społecznej inicjatywy, bo to ważne, żebyśmy wspólnie byli razem przy tej naszej wspólnej akcji. Bóg zapłać za to.
Ja chciałbym przede wszystkim pozdrowić swoich rodziców oraz wszystkich znajomych i przyjaciół.
Ja chciałbym pozdrowić również moich rodziców, moją kochaną mamę, która na pewno słucha tej audycji. Zresztą bardzo często słucha audycji Radia Maryja.
Pozdrawiam swoją żonę, swoje dwie córki, swoich rodziców z Gdańska i z Włocławka, rodziców żony, ale także wszystkich mieszkańców Gdańska, których zapraszamy przede wszystkim do naszej akcji.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy raz jeszcze, drodzy państwo.